No witajcie, moi drodzy. Ja jestem Czektul, a jest ze mną nasz wspaniały kapitan.
No miałeś właśnie nie mówić, że
kurde, sorry.
No. Normalny.
Dobrze, to przepraszam, to jeszcze raz. To jeszcze raz. Witajcie, moi drodzy. Ja nazywam się Czektul.
A ja nazywam się Krawiec. Dobry wieczór.
Tak.
Chciałoby się rzec... Hello, my friend. Stay while and listen.
Tak.
Diablo 1.
Dokładnie. Dzisiejsza audycja, tak jak nazwa głosi, jak widzicie na ekranie, jest o firmie Blizzard Entertainment, czyli o bardzo dużej amerykańskiej firmie zajmującej się grami komputerowymi. Tylko zanim zaczniemy o tym mówić, to tutaj dwa takie newsiki mam. Pierwszy to to, że rosyjskie służby wydały list gończy za Dmitrijem Głuchowskim. Nie wiem, czy wszyscy znacie tego pana. To jest twórca serii Metro oraz kilku innych książek typu Future oraz Czas Zmierzchu. Outpost jeszcze z takich książek bardziej znanych jego. I właśnie list gończy za nim został wydany, przez to głównie, że sprzeciwiał się wojnie. Także w Rosji jak to w Rosji, zawsze ciekawie. I to jest pierwszy temat, taki, który mnie dzisiaj łapnął, a drugi
ale
temat...
Ale przepraszam, tak? Przepraszam bardzo, takie brutalne gry Metro i książki zabijacko-napadarskie, a tu się wojnie sprzeciwia? To ciekawe.
No... To jeszcze Arwiel pisze, że ciekawa muzyka. Proszę pamiętać o prawach autorskich. Sprawdzałem to, można sobie muzyki z Warcrafta 3 używać. W tle. Także spokojnie. Jeszcze dajcie znać, czy nie jest za cicho, za głośno, w razie czego. Bo tam zawsze z tym mam problem. Bo u mnie niby jest głośno i sam siebie nie słyszę i współprowadzącego, a... No. A na audycji może być inaczej. No, także pierwszy temacik to jest właśnie to, co się dzieje w Rosji, a drugi to jest też bardzo, według mnie, dobry news. Manga Berserk będzie kontynuowana. Ludzie, którzy byli szkoleni przez mangakę Kentaro Miura, postanowili, że będą kontynuować mangę i część, która jest aktualnie była wydawana, będzie kontynuowana zgodnie z tym, co było zaplanowane i kolejny arc, czyli tam kolejna część, już będzie wedle nowego pomysłu. Także ja jestem podjarany, nie wiem, Krawcze, jak ty.
Ja średnio jestem podjarany tym, że Tomisiu napisał, że brzmi jak z kibelka, Krawiec.
To dziwne.
A z kolei Arwial pisze, że natężenie dźwięku jest bardzo dobre. No to nie wiem, będziemy się tu dowiadywać, wiecie, to nie jest tak prosto wszystko poustawiać.
Dokładnie.
A że Berserk będzie kontynuowany, no to oczywiście się cieszę jako wielki fan tej serii. Mistrza Miury, no to kurczę, no w to mi graj. Śledziłem z zaparciem, że tak powiem, berserki tam i komiksowe, i anime, i growe, no bo też wyszła gra na PlayStation 3, tak, no, o Gatsie, gdzie tam się, no, taka naparzanka. Bardzo lubię tą serię, jest bardzo mroczna, bardzo klimatyczna, ma swój własny styl, klimat całego tego uniwersum, takie bardzo ono jest diabelskie, trochę jak niektóre wytwory Blizzarda, trochę takie diablowate jest, czyli przekroczona jest pewnie jakaś granica mroku, taka, że zaczyna niepokoić aż dzieło. No, tu piszą, że brzmi źle.
Tak, chyba wiem, w czym tkwił problem. Po prostu na stereo miksa wrzucało mi jeszcze tak jakby dodatkowy, jakby to powiedzieć, dodatkowo od ciebie jeszcze i to, co tam mikser zbiera i dlatego. Teraz powinno być okej. Okay.
Tak, ale to jak się na OBS-ie nadaje na stereo, znaczy na OBS-ie nadaje i się ma skonfigurowanego właśnie stereo miksa, to tam trzeba pokombinować, trzeba wyciszyć jedno urządzenie i to pewnie zrobiłeś. Mhm. Ale to dziwię się, że dopiero teraz, bo przecież nadawałeś już wcześniej wiele razy z kimś, więc...
Wiesz co, dzisiaj jeszcze kombinowałem sobie przed audycją, jak myślałem, że sam będę nadawał, żeby puszczać muzykę tak jakby z komputera obok, więc sobie trochę na mikserze poprzestawiam i to na samym mikserze musiałem zmienić. No, także dajcie jeszcze znać, jak tam sytuacja aktualnie. Głosowa i pogłosowa i będziemy widzieć.
No, napiszcie, czy się poprawiło, czy nie. Jak nie, to będziemy... No,
Wentrono mi pisze, że lepiej. Okej, jest okej teraz. Jeszcze Grzesiek Bukowski pisze wybornie. Dobrze, no to co? Blizzard Entertainment. No, to jest firma, która powstała w 91 roku i wtedy nazywała się Silicon and Synapse. I początkowo Blizzard zajmował się tworzeniem portów do gier. Portowanie gier polega więcej na tym, że jeżeli mamy grę, która powstała na przykład Amiga 500, no to bierzemy kod źródłowy tej gry i przerabiamy ją tak, żeby można było to uruchomić na innej maszynie. Czy to na przykład na jakiejś konsoli typu NES, u nas Pegasus na przykład był znany tak, tego typu konsol, czy to w ogóle na DOSie na przykład. No i to powiedzmy była praca, którą wykonywał Blizzard na początku. Ty, Krawcze, znasz jakieś pierwsze gry, które powstały wtedy, w tym czasie mniej więcej? Tak już spod ich ręki?
Moją taką pierwszą grą Blizzarda, z którą się zetknąłem, to był z pewnością Warcraft 1, bo to jeszcze było na starych PC-tach. Oczywiście mowa tutaj nie o World of Warcraft, tylko po prostu o Warcraft, o RTS-ie, znanym, kultowym, można by rzec. Czyli gra strategiczna w czasie rzeczywistym. No, to była pierwsza gra, z którą się zetknąłem. Druga to pewnie Diablo. World of Warcraft do dzisiaj nie zagrałem, co może być dziwne trochę, no tak znana gra. I chyba jedna z pierwszych tak popularnych gier Multimassive online, prawda?
Chyba tak, ale to już były czasy trochę nowsze, nawet jeżeli chodzi o Warcrafta. Pierwszą grą, którą utworzył Blizzard, jeszcze właśnie pod nazwą Silicon and Synapse, to była gra, która się nazywała Rock'n'Roll Racing. I to była taka wyścigówka po takich mapkach. Się kręciły w kółeczko samochodziki.
No, jeszcze jak była inna nazwa, to wydawali takie gry na przykład o futbolistach, z których potem zaczerpnięto na przykład do Diablo pewne cechy, to żeby to było bardziej w czasie rzeczywistym. Chodzi mi o to, że gry Blizzarda przeżywały taką ewolucję, z której nie do końca może sobie zawsze zdajemy sprawę, no bo kojarzymy StarCraft, Warcraft, Diablo, te takie no, topowe tytuły, które stały się wręcz kultowe, a no właśnie często zapominamy o jakichś takich mniejszych gierkach, znaczy starszych, mniejszych, dawniejszych. Ale to tak zawsze jest. Mógłbym wskazać na Amigę gry, które tworzył Ubisoft, nie? Jakieś tak. Takie śmieszne platformówki, gdzie ludzikiem biegamy, strzelamy gwiazdkami. No i to Ubisoft robił jeszcze na Amigę, Twin World na przykład. No a wiemy, czym dziś jest Ubisoft, nie?
Tak. No to powiedzmy pierwszą grą taką, którą wydał Blizzard, jeszcze właśnie jako Silicon and Synapse, to była gra Lost Vikings i oni tą grę wydali na SNES-a, czyli Super Nintendo Entertainment System, i później ona była sportowana właśnie na Amigę i DOSa i chyba na Sega Genesis. Jeżeli chodzi o tą grę, to była właśnie jedna z pierwszych gier, pierwsza gra, która przyniosła w miarę sławę tej firmie. No i po jakimś czasie, w czasach już nowoczesnych, oni trochę odkopali to, ponieważ gdy powstała gra MOBA, Heroes of the Storm, oni tam użyli właśnie tych wikingów zagubionych jako grywalną postać. Także też powiedzmy trochę do tych starych czasów powrócili też ostatnio i jest szansa, że może nawet zrobią jakiś remake albo coś nowszego, ale póki co cisza o takich rzeczach.
No, to bardzo ciekawe. No, ale dziś jest taka moda, żeby przywracać różnych starych bohaterów. Czekać tylko, aż powrócą Jet Set Willy i Saberman ze Spektruma. Też takie, no, kiedyś ikony, też tacy bohaterowie znani, mimo że składali się z kilku pikseli na krzyż. W Lost Vikings oczywiście grałem, no, Amisia. Jakby to było wczoraj, jakbym wrócił dopiero co z dyskietkami z giełdy komputerowej we Wrocławiu i uruchamiał.
I na Amigę były takie gry, które, w które można było pograć dwie minuty, a były takie, które cię wciągały na tydzień i jeszcze z kumplami się wymieniałeś jakimiś tam informacjami, że a widziałeś Lost Vikings? No tu fajne, patrz, masz takiego Wikinga z tarczą, masz Wikinga... Kto tam był? Tam był jeden Wiking, był mały, potrafił skakać i miał tarczę, drugi miał miecz i był taki większy, siłacz.
No i trzeci miał proce.
Proce miał.
Przynajmniej wedle tego, co ja kojarzę już właśnie z tych czasów nowszych, jak grałem w Heroes of the Storm, bo jednak jestem trochę za młody na to, żeby grać w czasach Amigi.
Ja pamięta się.
No i teraz powinien zadzwonić Eta mi przez dwie godziny nam opowiadać o Amidze.
Tak, dlatego może przyspieszymy trochę, pozostawimy Amigę w tle, w plecach i ruszymy trochę do przodu, do roku 93, gdzie Silicon and Synapse zmieniło swoją nazwę, bo się kojarzyło zamiast z krzemem, bo silikon po angielsku, to z silikonem właśnie używanych w implantach do cycków i zmienili to na Chaos Studio. I z racji, że już taka firma istniała, to tam po dwóch tygodniach już zmienili ostatecznie na Blizzard Entertainment.
Co znaczy zamieć, tak?
Tak, i dokładnie tak.
Przepraszam bardzo, z tymi Wikingami. Jeden był mały i skoczny, drugi miał tarczę, a trzeci miecz. No. Ale bardzo pomysłowa gra, bo taka gra zręcznościowa i logiczna zarazem. Trzeba było pokombinować, jak używać tych różnych Wikingów, żeby przejść planszę. No.
Tak, tak. No i wydaje mi się, że to była też chyba jedna z pierwszych gier, gdzie było tak dosyć chyba trzeba pogłówkować, tak? Bo no z tych czasów nowszych, no kto kojarzy, że tam na przykład mamy różne postaci, gdzie przełączamy się między nimi i musimy się jakoś tam rozwiązywać te zagadki logiczne.
Nie wiem, co było pierwsze, The Humans na przykład na Amigę, czy Lost Vikings. Może ktoś sprawdzi, widzę, że Wikingowie to 92, a The Humans, Amiga, ciekawe, czy mi się tu wyświetli gdzieś data. No nie wyświetla się, to może ktoś będzie łaskaw sprawdzić, ale to też była taka gra, gdzie mieliśmy ludzi pierwotnych i trzeba było z nimi kombinować sporo. Jeden stawał na drugiego, żeby tam, no, ale to dzisiaj nie o Humans i nie o, dzisiaj o Blizzardzie i wspaniałych różnych grach. Czy jeszcze były jakieś ciekawe gry Blizzarda takie, co często sobie nie zdajemy nawet sprawę, że to Blizzard produkował?
Jeżeli chodzi o to, co Blizzard robił, no to z tego, co kojarzę, zaraz po tych czasach, właśnie gdzie już po 93 roku, gdy już wzięli nazwę Blizzard Entertainment, to wydali już Warcrafta pierwszego. Tak, czyli Orcs and Humans, które było właśnie takim pierwszym RTS-em, w który chyba grałem. Tylko że ja grałem już trochę później na DOSie. I to było coś naprawdę fajnego, jak wtedy ja to odpalałem.
Za pierwszego RTS-a, czyli strategię czasu rzeczywistego, często się uznaje grę Dune 2, Dune, część druga, na Amigę. Pierwsza, co ciekawe, była przygodówką.
Rozmowa nieodebrana. Tutaj zaakceptuję i odzwonię, bo widzę, że ktoś się próbował dodzwonić jeszcze.
Dobra.
Ale tak, możecie dzwonić jak najbardziej, nocne radio na Skype'ie, no.
Możecie też wpłacić.
Oho, dobra, coś się złego podziało. Dobra, halo, słyszymy się? Halo, halo? Dobra, przepraszam was, moi drodzy, problemy techniczne, chyba jednak trzeba będzie Skype'a zresetować. Także na spokojnie. No, nawet Skype się nie chce zamknąć, także wesoło. Dobra, jeszcze raz to zrobimy. Tak, tutaj najpierw do krawca. Dzień dobry. Umarł mi trochę Skype.
O, Skype.
A, no tak. Dzień dobry.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Poczekaj chwileczkę, bo ja tu popełniłem pewien błąd i... Aj, zawieszona rozmowa.
Jak takie coś się robi, to nie możesz dodać ręcznie dzwoniącego, dając, dodaj uczestnika?
No właśnie, problem jest taki, że mam te śmieszne cyferki, które, wiesz, ciężko skopiować i tak dalej.
Aha, tak. To słuchaj, to kliknij tam prawym i profil i sam sobie nadaj nazwę dzwoniącemu. Mhm. To będzie cię po tej nazwie pewnie, znaczy okay. Będzie cię po tej nazwie wyszukiwał.
Dobra. Tak, i tutaj. Tylko tam się muszę chyba rozłączyć, tak?
Nie wiem.
No, to jak, poczekaj.
Jak mi się pojawia taki pseudonim, tam Live 278 BCF, to klikam prawym, zmieniam nazwę i.
Dobra. Halo, halo.
Halo, halo.
O, udało się.
Cześć. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak błąd słyszałem przy okazji. No, Duna 1 też była strategią, jak najbardziej. To, że tam się latało, to jedna rzecz, ale był jeszcze drugi element strategiczny, gdzie faktycznie się do wojska ruszało i tak dalej. To tak ad vocem Dune. A wracając jeszcze do Silicon and Synapse, no to jestem póki co szczęśliwym posiadaczem tejże właśnie gry na Amiga CD32. No i to ona jest warta kilkaset złotych obecnie, jest białym krukiem, więc no muszę powiedzieć, że jak sprawdziłem cenę, to się bardzo ucieszyłem, ale chyba ją pogonię w czasie najbliższym. I z tego co pamiętam, żadnej procy tam nie było, tylko był ten baleok zielony, miał łuk i miecz.
Okej.
Okay. I tyle.
Okej.
Okay. Jeżeli chodzi o...
Jeżeli wiesz...
Chyba... Jako... Mhm. Ach tak, miał i łuk i miecz, faktycznie. Jeden biegacz, drugi łuk i miecz, a trzeci tarcza.
No, no właśnie, ja kojarzyłem, że jeden strzelał, więc nie pamiętałem, czy to była proca, czy łuk.
No i ciekawa rzecz jest z tą grą, bo pamiętam w jakichś takich czasach schyłkowej Amigi gruchnęła informacja, że dwójka wychodzi i dwójka wyszła też na różne tam platformy. Żeby było zabawniej, jak ją zobaczyłem, to się zakochałem. Grafika była taka, wiecie, w tych czasach późnych 90. już na 3D troszeczkę robiona. Te chłopki były takie u3D-owione, jak ja to mówię. No teraz po latach, jak to zobaczyłem, to zestarzało się to paskudnie. Paskudnie to wyglądało na PC-cie. Nie podoba mi się zupełnie. No ale było udźwiękowione pod Sound Blastery i tak dalej i tym podobne. Natomiast ciekawa sprawa, bo powiedziałeś, że Silicon Synapse się zajmowało portami. Wersja Lost Vikings 2 na SNES-a jest na silniku takim jak jedynka. Nie jest w pseudo 3, takim w stylu powiedzmy, nie wiem, jakiegoś Earthworm Jima czy czegoś takiego. Nie wiem dlaczego oni tak to zrobili. Dopiero, no, nie wiem, parę dni temu się o tym dowiedziałem, że to jest zupełnie inna wersja, ale przypuszczam, że to musi być też zajebisty biały kruk za niesamowite pieniądze, nie?
No wiesz, jest dużo takich gier, które naprawdę teraz ciężko dostać. Nie wiem, tam w ogóle była taka historia na przykład z taką grą E.T., gdzie podobno wszystkie, prawie wszystkie, to już nie mówimy o Blizzardzie, tak? Kartridże z grą zostały zniszczone, gdzieś tam zakopane na pustyni, bo tak zła ta gra była, że nie chcieli sobie po prostu twórcy... psuć reputacji wydając tą grę. I gdzieś tam kilka osób powiedzmy miało ten cartridge i to jest teraz właśnie też taka dosyć znany biały kruk.
Ktoś tam chyba poszedł tego to odkopać. No, nie mieli co sobie psuć, bo całą branżę zepsuli. To jest wielki kryzys branży growej. Ta gra spowodowała, się ją obwinia. To było na Atarynkę. To 2600 bodajże wydane. Miałem taką na glucie Atarynkę. czyli taką podróbę chamską. Na kanale Adam Śmiałek możecie zobaczyć, bodajże Rampo się ta wersja nazywała. Paskudna ta gra była, nie wiedziałem, o co w niej chodzi, beznadziejna, jakaś taka dołująca i w ogóle do kitu. No i tak jak mówię, praktycznie to cofnęło całą grę, całą branżę grową, dużo, dużo do tyłu, tak się uznaje. Dopiero chyba później jakoś NES to wszystko odkopał i ruszył na nowo do przodu, bo nikt nie wierzył w takich dużych inwestorów, że coś z tego będzie. A wracając do Blizzarda, no pamiętam też w takich schyłkowych czasach Amigi pierwszy raz zobaczyłem Warcrafta, ale chyba już od razu dwójkę. I sobie pomyślałem, że to jest kurde tyle razy lepsze od Dune'y, że głowa mała. To była jedna z tych gier, która mi uświadomiła, jaka jest przepaść między PC-tami a Amigą, że ta Amiga już zdycha w tych latach 90. Nie da się ukryć, że zawsze robili dobre gry. Jeżeli chodzi o Blizzarda, była taka zasada, że bardzo długo im zajmuje zrobienie gry, będzie jak będzie, ale na pewno będzie dobra.
Tak, wyjdzie.
No niekoniecznie wyjdzie, ostatnie lata
się... Tak, gra wyjdzie, gdy będzie gotowa i oni się długo, długo strzymali za tą
To się skończyło moim zdaniem, bo tutaj korporacyjność wkroczył chiński rynek i Blizzard już jest załatwiony, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale Kuba z USA pamięta, był strasznie najarany na remastera Warcrafta trójeczki, który się okazał strasznym krapem i jakiś tam w ogóle powodował rzeczy z kontami na Blizzardzie, że traciłeś dostęp do starych rzeczy, nie miałeś, on był w ogóle jakiś niekompletny, były problemy z grafiką, z muzyką, ze wszystkim, wszystko było spartolone, po prostu kompletnie spartolone. Nie?
Powiem ci, że już tak wybiegając historią Blizzarda do przodu, tak, myślę, że wydanie Warcrafta 3 Reforged, zwanego również Refunded, to był pierwszy z gwoździ do trumny Blizzarda, zabijający w oczach graczy to, czym Blizzard był kiedyś.
Mi się wydaje, że Blizzard musi się po prostu trzymać swojej sprawdzonej zasady, że robi gry proste, bo na czym polegał fenomen Diablo? Na ogromnym uproszczeniu całego gatunku RPG. Już nie tworzysz sobie bohatera, układając mu całej historii, wpisując mu statystyki. Nuda. Wybierasz sobie gotowego, fajnego bohatera spośród kilku i oni się mocno różnią od siebie i nawalasz się i to w czasie rzeczywistym, więc potrzeba trochę zręczności i pomyślonku też, ale takiego pomyślonku innego, nowego, takiego szybkiego pomyślonku. Warcraft też w zasadzie był grą dosyć prostą, no te ludziki się przemieszczały, biły się, ale jednocześnie dawał dużo frajdy i dużo możliwości. I problem z Blizzardem może właśnie na tym polegać, że oni przekombinowują i zbyt zmieniają kierunek, no tak jak z Diablo 3 zmienili też sprawdzony kierunek, ale to się wydaje mi się bierze stąd, że pozwalniano kupę ważnych osób z tego Blizzarda, no Lucy Braga, reżyser Diablo 4, jeszcze w 2021, Jesse McCree, główny projektant Diablo 4, Jonathan LeCraft, starszy projektant World of Warcraft, a w końcu sam prezes Blizzard Entertainment ustępuje ze stanowiska, więc wiedz, że coś się dzieje. I dochodzimy do sytuacji, w której wszyscy założyciele Blizzarda już poodchodzili. No a jak wszyscy założyciele Blizzarda ci odchodzą, to wiedz, że coś się dzieje, nie?
Tak, no odeszli tak. Z prostej przyczyny. Po prostu korporacja się tam wtoczyła i została tylko marka. Tam już nie ma tych ludzi, którzy byli oryginalnie do tego, gdzie korporacja, tam degeneracja, więc wlazły jakieś skandale seksualne, nadużycia. To jest ta sama firma, która krzyczała Me Too i miała tęczowe flagi, się okazuje, że ma tam w sferze seksualnej jakieś mocno, mocno przechlapane karty. To już nie jest ten Blizzard co kiedyś, to w ogóle nawet nie jest na dobrą sprawę Blizzard, bo co, nie ma tych ludzi i nie ma tej filozofii pracy, więc co to ma z Blizzardem wspólnego na dobrą sprawę? No niewiele moim zdaniem.
No.
A co do jeszcze Diablo, to sobie uświadomiłem, jak tak prawie zgadałeś o tym, że to takie uproszczone i że te postacie się mylą, różnią od siebie, ale są uproszczone, to mi się pokojarzyło z Golden Axe, że to takie kurde trochę inny wariant Golden Axe. Że no wiesz, prosty świat, lejesz tych NPC-ów prostymi postaciami, które się od siebie różnią w jakiś taki znaczący sposób.
No tak, właśnie, coś w tym jest.
No. Jeżeli chodzi o Diablo 1, bo nie grałem w niego akurat, to tam nawet powiedzmy rozwijanie postaci chyba było jakoś uproszczone, o ile dobrze kojarzę, nie?
Nie były wszystkie postacie w Diablo 1 dostępne, tam później wyszedł jakiś dodatek z brakującymi postaciami.
No chyba Hellfire jest mod, który chyba
jeszcze jedną postać dodaje, więc to też nie jest tak, że wszystko zawsze Blizzard robił za tych starych czasów, dowoził do końca, nie? W pełni. Mhm. Tam było chyba Barbarzyńca jeszcze miał być oryginalnie w jedynce, czy coś takiego. No, znajdzie się pewnie jakiś większy blizzardolog i dokładnie powie.
Na pewno chodzi. Doszedł mnich, tyle wiemy. Nie wiem i waham się co do nekromanty, ale to poprawcie. Na pewno mnich się pojawił w dodatku Hellfire.
No, ale to Blizzard zawsze się kojarzył, już tak kończąc, z jakością i przez lata faktycznie tak było. World of Warcraft nawet w sumie ma jakiś odzew na to, że ludzie się tam wkurzyli bodajże po tym dodatku takim chińsko-centrycznym, ten coś tam w Pandaren, który był ewidentnie takim mruganiem do Chińczyków. Wiele osób się wkurzyło i poszło grać na prywatne serwery, ale Blizzard odpalił tak zwanego klasika, gdzie tam są te starsze dodatki, które pasują tym starym wyjadaczom. No i jeszcze jedna rzecz, którą Blizzardowi jako tako zawdzięczamy. No, ja tam niekoniecznie się z tego cieszę i źle mi się ta gra kojarzy, ale jednak jest to jakiś kamień minowy, jeżeli chodzi o grę. Otóż Blizzard odpowiada za LoL'a, ale nie tak w bezpośredni sposób, że zrobił LoL'a.
Tylko wydał Warcrafta 3, a później zrobili fani mapkę, która się nazywała Defender of the Ancients, czyli tak zwana Dota.
Dokładnie tak. A później zrobiono jeszcze LoL'a i tak dalej przez mody. Wszystko to się potoczyło. Ja też swoją drogą kiedyś robiłem mody do StarCrafta i do Warcrafta. Pierwsze w ogóle mody chyba, jakie robiłem, to robiłem do Warcrafta.
No, dwójeczki. Kto grał w StarCrafta albo Warcrafta i nie robił mapek czy tam jakichś innych modyfikacji, niech pierwszy rzuci kamieniem, tak?
No to ja rzucam, a masz.
Nie robiłeś nigdy nic?
Nawet nie wiedziałem, że można. A powiedz, Zenonie, co to były za mody? Właściwie.
Ja zmieniałem balans, nie, bo wkurzało mnie strasznie, widzisz, Warcraft 2 wszedł w takim, to trochę może to uproszczenie było, wszedł w takim momencie, że RTS-y miały swój rozkwit i generalnie zasada była taka, że frakcje, czy tam rasy, państwa, jak to było różnie nazywane, się od siebie bardzo różniły, a w Warcrafcie, no to tam chyba się w dwóch punktach tylko różniły te jednostki. To ja po prostu robiłem jakieś takie mapy, na których te postacie były inaczej zrobione. Modyfikowałem tam techy, jak się dało, w sensie, że ludzie na przykład mieli więcej pancerza, ale mniej życia, a orki z kolei miały więcej życia i mocniej siekły i tak dalej i tym podobne. Nie? Jakieś takie rzeczy tego typu. Po prostu balans wywracałem do góry nogami i zwiększałem tą różnorodność. No.
Fajnie, ciekawe. No.
Podobnie zresztą w StarCraftie, ale to w StarCraftie tam niekoniecznie była taka znowu swoboda w niektórych rzeczach. Dobra, to dziękuję i
dzięki za telefon, fajnie było cię usłyszeć, bo pierwszy raz chyba rozmawiamy.
No tak, ciebie też. Trzymajcie się.
No my nie pierwszy. Dziękujemy za ciekawy telefon, merytoryczny.
Tak, dzięki. No, to miło było usłyszeć Zenona pierwszy raz na antenie, gdy ja jestem prowadzącym. No i tak.
Co by o Zenonie nie mówić, to na grach się zna akurat.
Konkretny człowiek.
I się interesuje. Nawet kiedyś prowadziliśmy w Nocnym Radio przez moment taką audycję Nocne Igraszki. No właściwie to ją współprowadziliśmy obaj, bo Zenon się często pojawiał i graliśmy w różne gry, nawet online, w retro też. Raz graliśmy nawet w grę na emulatorze MAME lub MAME, nie wiem to dzisiaj jak to się czyta. To były takie stare czołgi, które się ścigały na ekranie, więc przeróżne się tam rzeczy ciekawe działy. Możecie sobie wyszukać w archiwum Nocne Igraszki, może coś wam przypasuje.
Tak, a jeżeli właśnie chodzi jeszcze o jakieś, powiedzmy, gry związane z Blizzardem właśnie z tych starszych lat, no to po Warcraftie pierwszym, który tam wyszedł w 93 roku, tak? Dobrze pamiętam? 94, przepraszam. W Polsce to był 96 rok. No to kolejną grą, nad którą pracowali, to był chyba Diablo. Tylko, że to nie było wprost pracowane przez Blizzard, tylko Diablo pierwsze było robione przez firmę, która nazywała się... niech to znajdę. No nie znajdę. Ale może ty, Krawcze, pamiętasz?
Absolutnie. Ale to co, Blizzard był tylko wydawcą, czy jak?
Początkowo, właśnie gdy Diablo było tworzone jako gra turowa, to tylko miał wydawać
Diablo. A to gdzieś miałem zapisane, bo była faktycznie jakaś trzecia nazwa, jakiś coś na P, jakiś Pelikan, przepraszam, też, ale gdzieś tam mi to też przemknęło, tak, tak. No, skomplikowane są dzieje, zmieniają się, wydawca staje się producentem, producent wydawcą.
Condor Games.
Tak, Condor, to tak. Jednak nie na P, Condor. Tak. Tak. Może by się skojarzyło, że na P to ptak.
Tak. I właśnie Condor Games po przejęciu zostało przemianowane na Blizzard North.
Blizzard North, no właśnie, tak. To też tak chciałem podpytać, dowiedzieć, bo myślałem, że Blizzard North to jest po prostu jakaś filia taka, że wiesz, że w innym kraju studio ma swoją filię i tam też są twórcy lokalnie jakoś zaciągnięci. No.
No to powiedzmy Blizzard North było z Kalifornii. Tak.
Bo też jest Rockstar tam właśnie, Kalifornia, Rockstar coś tam, jakoś tak, nie? No.
No i właśnie ten wedle pierwszych założeń pierwsze Diablo miało być grą turową, ale ze względu na no właśnie to, że chcieli jakoś zmodyfikować tą rozgrywkę, żeby była bardziej, jak to się ładnie mówi, żeby była bardziej dynamiczna, właśnie porzucili ten motyw turowości na rzecz takiego hack and slasha, jaki znamy dziś.
Tak, tak. Jeszcze przed audycją oglądałem sobie taki krótki wycinek wywiadu z jednym z twórców. Znaczy, on przemawiał na jakimś konwencie prawdopodobnie, bo słychać było, że publiczność się śmieje. Jak powiedział taką anegdotkę, to był pewnie prezes Blizzard North, ponieważ wiem, że za ten pomysł właśnie, żeby to było w real-time, w czasie rzeczywistym, odpowiada prezes sam. Więc to pewnie był on, siwa broda już dzisiaj, i opowiada, że kiedy podszedłem do tego szkieleta tak po prostu i go dziabnąłem tym mieczem i on padł, pomyślałem, jakie to jest super!
Tak, ten gościu na czacie pisze, że o grach gry to i nie jej klimat, ale w pierwsze Diablo grała. Chyba że grała w dwójkę. Ale tak.
Może to było jej pierwsze, nie? A część
tak,
druga.
Tak, tak, tak. No ale mówię, ja na przykład, no jeżeli chodzi o Diablo, to dla mnie Diablo dwójka było tym pierwszym. Jakoś no. Też mnie ominęła jedynka. Chociaż kiedyś myślałem, żeby sobie może załatwić i pograć, ale jakoś tak nie pykło.
No to jeśli już, to sobie wybierz taką wersję rozszerzaną przez społeczność fanowską, która ma tam wszystkiego więcej, masz bardziej złożone, bajeranckie, takie wiesz. No, no moja pierwsza przygoda to była z Diablo 1. Jak już opowiadałem na antenie, poszedłem na giełdę i kupiłem coś, co było właściwie demem, zhakowanym demem tej gry Diablo 2. Przepraszam, Diablo 1, co ja gadam, Diablo 1 oczywiście, gdzie lochy jeszcze były bardziej generowane, bardziej generyczne, przez co się bardziej różniły za każdym razem od siebie, chociaż może to pewna iluzja, której uległem z czasem i na przykład Zenon mógłby tu naprostować, że co ty tam głupoty gadasz, Diablo 2 miało tak samo generyczny system. Głowy nie dam sobie uciąć, ale mam takie przekonanie, że bardziej losowe były te lochy w Diablo 1, o wiele bardziej nawet. A no i tak, i to demo zhakowane, to tam można było zejść do któregoś poziomu maksymalnie w głąb i się gra kończyła. A ktoś to złamał, to zabezpieczenie, i lochy się generowały w nieskończoność. I coraz silniejsze potwory, coraz lepsze skarby. Wiadomo, znany też, właściwie wymyślony trochę, znaczy tak spopularyzowany na pewno przez Blizzarda system nagrody i kary. No bo nie tylko ta nagroda co chwilę, że lepszy miecz, lepsza zbroja, syndrom jeszcze jednej godziny grania, nie? Żeby zdobyć jeszcze lepszy miecz, jeszcze lepszą zbroję, ale też kara, no bo giniesz, tracisz 10 tysięcy złota, czy tam 1000, no przepraszam, nie pamiętam takich rzeczy, ale w każdym razie dużo pieniędzy, no pokaźna kwota i to jest ból. I coś tam jeszcze, nie wiem, przedmioty ci wywalało.
No właśnie miałem pytać, bo w Diablo 2, z tego co pamiętam, to gdy umierałeś, to powiedzmy twój trup leżał gdzieś tam na ziemi, później gdy twoja postać powstawała, ale trzeba było zdobyć te przedmioty z powrotem, tak? Pobiec do trupa i zebrać te przedmioty. Jeżeli się tego nie zrobiło, to się to traciło, z tego co kojarzę. W jedynce pewnie było podobnie.
mi się wydaje, że i w jedynce, i w dwójce, ale jak mówię, głowy synu nie dam usiąść, gubiło się przy śmierci wszystkie przedmioty i złoto i trzeba było przez to wracać w to samo miejsce i odnaleźć samego siebie jakby martwego lub swojego poprzednika. Różnie można to interpretować. I odzyskać te przedmioty. I to było fenomenalne. To dodawało kolorytu grze, ponieważ nikt nie lubi tracić. Pojawia się element ryzyka, takiego trochę hazardu, można powiedzieć, ponieważ wstępujesz w coraz głębsze czeluście, gdzie wiesz, że będzie coraz więcej niebezpieczeństw i ryzykujesz coraz bardziej. No więc z pomocą przychodzi tu skrzynia, w której chomikujesz sobie te swoje przedmioty. Ale masz określoną ilość miejsc na chomikowanie, więc nie przechomikujesz sobie za nadto. W końcu się skończy miejsce, musisz wybierać. System inwentarza też to jest coś pokrewnego, bo tutaj z kolei kombinujesz, co zabrać ze sobą i też liczysz te miejsca. Więc dużo ciekawych, fajnych pomysłów i patentów. Gra po prostu innowacyjna na maksa. Jak na swoje czasy, to już w ogóle Diablo wytyczało w wielu kierunkach nowe różne trendy, pomysły. Witamy Gambola. Przepraszam, że ja się witam, nie ja jestem gospodarzem.
Spoko,
ale...
spoko, jesteś współprowadzący, też możesz.
Cześć, czołem. Witam. Ja tu chciałem coś powiedzieć na ten temat, bo tak wychwalacie Diablo 2. Ja powiem,
póki
że
co jedynkę.
Jest... A, jedynkę wychwalacie? A to tak ktoś mi to napisał, że o Diablo 2, no ale ja jedynkę też trochę zachwalam z tego powodu, że nie było jeszcze tego klepania skillów jak w Diablo 2. Ja ogólnie Diablo 1 grałem na konsoli, pewnie ktoś mi powie, że to jest herezja, ale bardzo dobrze się bawiłem. Na jedynce, PlayStation 1 grałem i to była fajna zabawa i w sumie ten randomowo generowany dungeon, to był jeden wielki dungeon, tam się szło aż do Diablo, to była całkiem spoko sprawa. Na telewizorku naprawdę miodnie się to grało, dziwo to było grywalne bardzo i super. Pamiętam, że w ogóle nie było istotne, jaką klasą grałeś, bo mogłeś wszystko założyć, to w ogóle była troszkę beka. I miałeś te zwoje różne i takie inne pierdoły, to było całkiem fajne. Diablo 2 mi się, znaczy podobała i nie podobała, bo ta gra dla mnie to był wielki problem z tego powodu, że ja lubię grać, nie sprawdzając nic w internecie, a niestety granie w Diablo 2 bez ciągłego sprawdzenia tutoriali jest niemożliwe. To nie jest zła gra, tylko po prostu nie dla mnie. Trzeba tam mieć odpowiednie strategie, tam trzeba rozłożyć odpowiednie... No tak jak grasz, wiesz, na początku, tak jak tam, żeby sobie podejść tak o i przejść grę, to spoko, nie? Tak przejdziesz. Ale jak mówimy już o dalszym grindowaniu, czyli idziemy na piekło, czy tam koszmar, nie wiem co było najwyższe, to potem już musisz mieć odpowiednie zestawy, bo przypominam, że elity były tak wykokszone, że potem praktycznie były odporne na pewne typy ataków. Nie?
Teraz
tam...
mówisz o dwójce, prawda?
Tak.
Ale Gambolu, przepraszam, że ci przerwę. Czy nie można po prostu sobie grać albo rekreacyjnie, albo tak bardziej, wiesz, hardkorowo i profesjonalnie i sam sobie wybierasz, jak się bawisz tą grą, bo to mówisz, trzeba było potem mieć tam strategię, znać się na przedmiotach, handlować nimi. Przecież ja tego wszystkiego nie robiłem, a się świetnie bawiłem przy tej grze, nie? Od początku do końca.
Ja też tego nie robiłem, też się świetnie bawiłem, tylko potem jak chciałem z kimś pograć na internecie, to było oczywiście to, że no tutaj zapierdolo i musisz skille robić. I wiesz, ja bardzo lubię social aspekt gier, ja lubię grać z kimś, to jest pewna różnica między tobą a mną, ja lubię grać z ludźmi, ja jestem nowym pokoleniem krawiec, ja nie jestem starym pokoleniem, które grało jeszcze kiedy internet był
na kartki.
No, na kartki, kurde. I wiesz, trzeba było wydzwaniać, jak ktoś zadzwonił ci w trakcie grania, to mówiłeś, mamo, dlaczego dzwonisz?
No. Jeżeli chodzi o poziom trudności Diablo 2, to powiem wam, że jak odkryłem komendę set player 8, to od razu tak w ten sposób grałem. I ta komenda polegała na tym, że ustawiała poziom trudności i przedmioty, które wypadają na poziom taki właśnie, jakby 8 osób naraz grało na tym serwerze, tak?
No.
No ale tak nie do końca kumam. No i co tam osiągnąłeś tą komerę?
Więcej itemów dropiło ci, to znaczy lepszy drop.
Tak, więcej doświadczenia postać zdobywała, lepsze...
A ty cwaniaczku! No. Już donosik do Blizzarda!
Nie, ale to było legalne. To
można było. Tak. Można było.
Poziom trudności przeciwników też był skalowalny do tego, do tych 8 osób, tak? Czyli jak przeciwnik miał na przykład 100 HP-ków, tak? Tych ilości życia, no to nagle miał 1000.
No dla tych, co się trochę mniej na grach znają, to tak można wytłumaczyć, że są pewne kary dla graczy, którzy czytują i sobie jakieś komendy wpisują, jakieś programików używają, które im coś tam ulepszają, to taki Blizzard może sobie uznać to za nielegalne i banować, powiedzmy, no, za oszukiwanie w grze. No, dotyczy się głównie oczywiście gry wielu graczy naraz, Multimassive Online, no bo ktoś, kto robi solo, to nie chce robić sam ze sobą solo, nie chce nawet. Ja kiedyś korzystałem, już jak Diablo przeszedłem 5 razy, już mi się nie chciało, no to zaczyna się takie kombinowanie, co tu jeszcze w tej grze pogrzebać. No to trainer, tak? I można było zrobić od zera bohatera do Diablo i powymyślać mu przedmioty, wszystkie przedmioty mu dać, najlepsze, zbroja smoka, różdżka chaosu i majty lewitacji i skarpety zagłady plus 100 i już. Wszystko na 100.
Ale dlaczego w sumie się ograniczać? Weź kiedyś to były dwie szkoły w ogóle grania w Diablo, jeśli chodzi o internet, bo ja cały czas mówię o internecie, bo dla mnie Diablo to właśnie największa część tej gry, to jest właśnie ten aspekt społecznościowy. Ja wiem, dużo osób grało to na singlu, ja to rozumiem, ale były dwie szkoły grania. Jedne to było po Battle.necie, a drugie to było na pirackich Battle.netach w cudzysłowie, czyli prywatne serwery. Znam osobę, która grała na takim serwerze, co się nazywa Ja Mam Roku, kiedyś to inaczej się jeszcze nazywało, były inne, polskie, i tam się gromadziły jakby grupy takich hardkorowych diablowców, którzy oczywiście byli biedakami, bo nie kupili sobie oryginału i napierdzielali, ale to byli typowi nerdzi, więc tam jak wchodziłeś, to czułeś, że no każdy cię dopierdoli w PvP, jak tylko wyjdziesz, bo tam było dużo takich dueli PvP.
Przerwę ci na chwilę. PvP, czyli player versus player, czyli gracz atakuje gracza.
Tak, dokładnie. Było można dostać w kichy. Niektórzy mieli zbugowane jakieś postacie. A największym skurczysynem zawsze był Paladin Hammer. Takim to jechałeś każdego. Paladin Hammer to jest taki paladyn, który ma święte młotki, one się obracają wokół gracza i zadają święte obrażenia, czyli takie najbardziej mocne.
A ja może powiem szybko taką też anegdotkę kolejną, związaną z Diablo. Kiedy pojawiło się to Diablo 1, jakoś stało się popularne i wszedł ten cały Battle.net, o którym Gumball wspominał, że można sobie grać w wielu graczy i że no, dla niego akurat to było najfajniejsze w tym Diablo. No to mój mistrz gry, Adaś, pozdrawiam, jak przypadkiem słucha, nie wiem, po latach, to on się strasznie podjarał tą grą i tym Battle.netem właśnie bardziej, że można grać z innymi, rywalizować, zdobywać lepsze przedmioty, zabijać tam innych graczy, być może, nie pamiętam, czy się dało, no w każdym razie rywalizacja też, kto się najbardziej tam rozwinie. Strasznie to ludzi podjarało i dla mnie też to była pierwsza chyba gra, w której myślało się o grze w internecie, nie komputer podłączany do komputera kablem, bo tak to się na Amidze robiło i na wczesnych PC-tach, tu wchodził już ten właśnie taka filozofia a la Battle.net, czyli łączą się ze sobą gracze, to takie myślę, że początki trochę, nie? Dla wielu przynajmniej, dla mnie tak. Czego dowodem może być to, że jeśli mnie pamięć nie zawodzi, to były jeszcze modemy wtedy w komputerze i się komputer wdzwaniał. Charakterystyczne trzaski, piski i liczenie tam za czas połączenia. Takie początki internetu, internet wdzwaniany 020-21-22. No i mistrz gry mnie zaprosił, żebym przyjechał i pomógł mu skonfigurować to połączenie w ogóle, ten internet. To nie było takie proste. I ja nie chciało mi się specjalnie do niego jechać, to przekupił mnie kanapką z szynką i z ketchupem. Znaczy zaproponował, powiedział: Krawiec, bo ja mówię, głodny jestem, nie będę jechał. Ja ci zrobię kanapkę z szynką i z ketchupem, ale masz kurwa przyjechać. W ogóle się wkurwił, słuchawką mi rzucił, potem odzwaniałem. W końcu pojechałem i tam, słuchajcie, skończyło się tak, że Adaś razem z drugim dobrym kolegą Chopperem i jeszcze ktoś tam w ogóle mieszkali u Adasia i grali w to Diablo cały czas i rywalizowali te postacie, Setna, to była po prostu mania, tak? Diablomania taka trochę, no.
No, Diablo 2 było naprawdę fajną gierą. No, mówię, w jedynkę nie grałem za dużo, jeżeli chodzi o dwójkę, to wow, tyle godzin, co tam się spędziło to. Co prawda na singlu nigdy nie grałem na Battle.necie, bo oryginalnego Diablo nie miałem. ale no jednak.
Ja bardzo dużo spędziłem z inną grą Blizzarda. Nie, niestety żadne Diablo. Pomimo, że więcej godzin spędziłem w Diablo 3, dlatego że jestem tym pokoleniem nowym. Diablo 3 w ogóle mi się bardzo podoba, pomimo wszystkich krytyk.
Też lubię.
Bo ja wiem, jest całkiem fajnym takim zjadaczem czasu. Jasne, to nie ma porównania do Diablo 2. Ale powiedzmy, ma pewne rzeczy, które lubię, na przykład jak to, że nie dostajesz kary za to, że źle skille ustawiasz, bo je w każdej chwili możesz zmienić, albo powiedzmy to, że troszkę gra ci pomaga pod względem setów, chociaż niektórzy nie lubią tego hardkorowego dropienia itemów, bo w Diablo 3 to po prostu itemy dropią na lewo i prawo. A najbardziej popularną grą, którą grałem, to jest Overwatch. Ja tam mam chyba nabitych ponad 1000 godzin. Swego czasu to grałem namiętnie z tego Overwatcha i to jest dla mnie gra Blizzarda.
Super Belkas, wygrałeś właśnie mój uścisk dłoni. Tak, przewidziałeś, co powie Gumball.
No, nie ma tutaj specjalnych...
Uśmiech kierownika dorzucam, nagroda, uśmiech kapitana, dorzucam od siebie nagrodę, żeby nie było. Tak więc, jak słyszycie, Gumball nie jest takim fanatycznym, radykalnym, faszystowskim Diablo maniakiem i dopuszcza Diablo 3, to kolorowiutkie takie, gejowskie. I dopuszczał siebie, że nie tylko Diablo 2 się liczy, a ja jestem z tej sekty, która wyznaje, że to tylko Diablo 2 mroczne. No właśnie ten powrót do mroku w części czwartej, o której też może sobie pogawędzimy, nie, na audycji.
Tak, tak, tak. Ja tutaj bym jeszcze póki co zakończył temat Diablo może póki co i może przeskoczmy na Warcrafta. Bo to tak chronologicznie Warcraft 2 w międzyczasie wyszedł jeszcze, prawda? A później Starcraft, o ile mnie pamięć nie myli. Macie jakieś doświadczenia z tymi tytułami?
Zero.
Ja bardzo też nikłe, więc widzisz, kiepsko się składa. To znaczy, no, w Warcrafta 1, jak mówię, grałem i w dwójkę. Warcraft 1, Warcraft 2. W World of Warcraft nie, do dzisiaj. No i właściwie tak z grubsza tyle, bo nie wiem, czy Warcraft jest aż tak ciekawym uniwersum. Mnie, wiesz, Diablo to jest też tu nowa jakość, że tak jeszcze nawiążę do Diablo.
Jasne.
Że opinia publiczna była trochę zbulwersowana, na przykład, że wmieszano nagle w świat fantazy anioły, demony i coś, co trochę przypomina mitologię, że tak powiem, uniwersum katolickie, chrześcijańskie może bardziej, nawet z takimi wątkami a la hebrajskimi, no bo ta Lilith, bogini wszystkich demonów w ogóle, nie? Jakieś takie liczne, znaczy przeróżne imiona diabłów. No to też ci, którzy tam się interesują okultyzmem, czarami, to też tam wiedzą jakiś Belial, Behemoth, nie? Diabolo, no to nie wiem. Znaczy tak to luźno nawiązywało, po prostu o to mi chodzi, do klimatu pewnego, gdzie mamy miejsce na jakieś siostry, jakiś szpital dla psychicznie chorych, to może księża. Po prostu, wiesz, no taki klimacik, nie wiem, katolicko-mroczno-gotycki. Może to jest to słowo, że był po prostu bardzo mocno gotycki ten tak. Diablo, a nie tolkienowski, nie elfy, nie smoki. Tylko ciała ponabijane na pale, demony, no i sam może diabeł, Lucyfer, może tu sam diabeł w tym palce, no macza.
To chyba była jedna z pierwszych takich graficznie brudnych i bardzo, jakby to powiedzieć, niepokojących gier chyba. Tak to
można nazwać. Ja się bałem Diablo 1, tak szczerze powiedziawszy, pomimo że ja w to grałem. Ile miałem? 10 lat? Jak ja w to grałem? 10-9? Mnie ta gra przerażała po prostu, co dla mnie było straszne. Taka, no, ja pamiętam, jak widziałem pierwszą cutscenkę i tam to w ogóle ten taki wstępniak, to no, mnie ciary przechodziły.
Tak. Ostatnio, Krawiec, jak jeszcze wspominałeś o tym Diablo 4, nie dla dzieci i tak dalej, to ja tutaj pragnę ci powiedzieć i się nie zgodzić z tym, że to tak może być słabe, bo a kto tym dzieciom każe w to grać?
To bardzo, to super gierka. Masz tu, Jasiu, masz już 5 lat, to masz tu Lilith, boginię plugastwa i Diablo, pana zniszczenia, który tu ponabijał na pale, widzisz? Ludziki możesz grać nekromantą, zwłoki wskrzeszać sobie. No, tu masz Lucyfera, tu Beliala, no, super to jest gierka. Jeszcze to w ogóle taki mroczny ten trailer, wyjątkowo jest naprawdę, taki wręcz niepokojący. Ja bym powiedział, że to jest, troszkę tam jest nawiązań do Egzorcysty, do takich rzeczy. No, facet, któremu się żywcem łamią ręce i nogi od jakiejś tam magii złego, nie wiem, nekromanty, który przywołuje tą Lilith, jakaś ofiara z krwi, no, ale Diablo 2 faktycznie już też miało w sobie coś takiego niepokojącego i moim zdaniem to zostało bardzo mocno pociągnięte dalej, jakby Blizzard spełnił aż nadto oczekiwania być może fanów Diablo 2, nie? Którzy chcieli takiego klimatu.
Nie do końca, znam osobę, to cały czas, kordę, może ktoś może zadzwoni, może nie wiem, mam nadzieję, a jak nie to życiek, który stwierdził, że no nie, że Diablo 4 to nie jest ten klimat, brakuje, on by chciał Diablo 2, tylko Diablo 4, czyli tego takiej stęchlizny, dosłownie, on by chciał takiej grafiki w takim stylu, takim, można powiedzieć, słabo oświetlonym, tam wszystko jest takie ciemne, zdechłe. No Diablo 4 rzeczywiście jest jednak dobrze oświetlone, to wszystko tak ładnie wygląda, mimo wszystko. I mimo, że jest to już bardziej mroczne, to gdzieś mogę zrozumieć, że brakuje tutaj tego, chociaż może to jest po prostu to, że jednak Diablo 2 to jest stara gra i samo już to, że jest stara, powoduje, że troszeczkę inaczej wygląda.
Tak. Słuchaj, Gumball, ja ci powiem tak. Moim zdaniem ta mroczność Diablo 4, nie mówię o grze, bo mówimy o dwóch sprawach. Film promujący grę, trailer, bardzo fajny, i gameplaye, które też się już ukazały, które pokazują samą rozgrywkę. I ta rozgrywka, no owszem, jest ciemniej, jest mroczniej, ale mówię o treści filmu. No i popatrz, tam jest, mamy zdradę, mamy to totalnie oszukanego bohatera, którego przyjaciele zostawili na pastwę tych bestii wszystkich, tych stworów, one go tam rozszarpały, bo barbarzyńca był i złodziej byli zachłanni, chcieli zatrzymać skarb do podziału na dwóch, a nie na trzech i zostawili przyjaciela. Jest ofiara z krwi, bo krew otwiera te wrota. Potem są takie wątki ala Egzorcysta i ostatecznie przywołanie tej bardzo takiej odrażającej, mrocznej demonicy, tej Lilith. Więc o to mi chodzi, tam są przeróżne mroczne wątki, wiesz, nie tylko, ale to też jest ważne, światło, właśnie kolor. Mam wrażenie, że ciebie takie rzeczy mocno interesują i lubisz czerpać przyjemność, na przykład kiedyś sam mówiłeś, z kolorowych, fajnych gier, więc tak domyślam się, że Diablo 3 mogło ci się trochę bardziej spodobać. No było tak rozświetlone.
Tak, i na przykład twierdzę, że dla mnie to nie jest problem, jak Diablo 4 wygląda. Ja nawet nie mam problemu do Diablo 2 ani 1. Mi Diablo 3 po prostu było fajne, bo to było miodne. Jakaś tak rozgrywka, sam gameplay był bardzo taki miodny. No te postacie się tak ruszały, fizyka była w porządku. Jak na przykład próbuję sobie przyrównać to do Path of Exile, to Path of Exile jest bardzo toporną grą. Nie jest złą, ale nie czujesz tego, że tak fajnie atakujesz, tak maszyście i że w ogóle jest taka zabawa w tym. Jasne, to nadal jest dobra gra, bo żeby nie było, że ja tą grę obrażam, po prostu brakuje jej tego wykończenia i gdyby to wykończenie było, to tam już w ogóle pewnie w Path of Exile to bym cały czas grał, ale no te same animacje, te ruchy, dla mnie to jest dużo w tego typu grach, bo ja lubię, jak dobrze się dzieje na ekranie.
No. To powiedz mi, Gumball, co sądzisz na temat pierwszej większej wtopy Blizzarda, czyli sklepu w Diablo 3 do handlowania itemami?
O Jezus Maria.
Nie ja pamiętasz?
Pamiętam to, ale ja... Problem jest taki z tą całą sytuacją, bo ja Diablo 3 kupiłem pół roku, czy tam rok po premierze, nie pamiętam teraz. Grałem w wersję tam gościnną na początku, dostałem kod dostępu.
To była beta chyba, nie?
Była beta, były wersje gościnne, takie co dostawałeś od kogoś, kto miał grę. Tak, mogłeś dostać wersję gościnną, to mogłeś sobie pograć tam pierwszy akt. I pamiętam, że grałem w to Diablo, fajna zabawa. I tak szczerze powiedziawszy, no pamiętam ten dom aukcyjny, bo ja wtedy korzystałem z tego, tylko ja korzystałem to na złoto w grze, a była opcja pieniężna. No i z tego co kojarzę, było bardzo dużo osób, które jakby wykorzystywało to. Ja myślę, że Diablo się nie nadaje do tego typu jakby rzeczy, bo to był dobry pomysł, to nie był zły pomysł, tylko nie do tej gry. Bo problem Diablo jest taki, że masz pewną ilość tych itemów i one ciągle mogą być generowane. Czyli jakby ktoś grając może cały czas zdobywać itemy. To jest problem pierwszy, bo market wtedy się jakby destabilizuje. Na przykład w takiej grze jak CSGO, no to itemy są uzależnione od tego, że co tydzień jest tylko ograniczona ilość dropów, tak zwanych tygodniowych, a resztę musisz zapłacić, czyli fizycznie musisz hajs wydać, nie? Żeby zdobyć resztę, więc market cały czas jest utrzymywany, a w Diablo no, wystarczy, że tam zgliczujesz coś, trochę ponakurwiasz i będziesz miał te jakieś super zbroje. Więc uważam, że ten market no, się zawalił po prostu przez to, że gracze chcieli coraz więcej i tam nadużywali pewne rzeczy. Tam, gdzie są pieniądze, tam ludzie znajdą różne metody, żeby to wykorzystać. Więc pomysł dobry, tylko no, nie do tej gry. Ta gra kompletnie nie.
Dobra, widzę, że Wandas na czacie przypomniał jeszcze większą wtopę z Diablo 3, czyli Error 37, brak połączenia z serwerami.
A przez 2-3 pierwsze dni to było, to też nie była jakaś straszna rzecz.
Oj, chyba dłużej to się pojawiało, już nie pamiętam. Ale pamiętam, że no tak jak Wanda spisze, że nawet koszulki były z tym błędem sprzedawane przez jakiś czas.
A dzisiaj to już by nie... Znaczy dzisiaj to już nie jest wielki profesor, więc tylko dokończę. Bo to pierwsza taka gra była. Znaczy może nie pierwsza, ale jedna z większych pierwszych gier, która była Always Online, która miała singla. Czyli to nie był MMORPG, tylko zwykły taki singlowiec z multi, ale z ciągłym dostępem do internetu. No to była nowość na 2011 czy 12, bo już nie pamiętam teraz. To było takie wow, nie, że mamy grę, w którą musimy grać jakby cały czas z internetem. No i wiesz, no nie mogłeś nawet sobie singla pograć. No i to oburzyło ludzi.
Tak.
No dzisiaj no to jest taki standard, że przepowiedziawszy już nawet takie wtopy po prostu nikogo nie obchodzą, więc dlatego Blizzard tak mocno został obarczony tym, bo byli pierwsi po prostu.
Ja coś dobrego, pozytywnego znowu o Blizzardzie, że moim zdaniem to jest firma, której produkty od zawsze wywołują po prostu wow, niektórymi fajnymi patentami. W remake'u Diablo 2 jakoś to się nazywa inaczej tam.
Resurrection bodajże.
Resurrection? A, no czyli wskrzeszenie, okej, to by się zgadzało. No czyli po prostu zrobione na współcześnie Diablo 2, gdzie mamy już trójwymiarowe postacie, lepsze światło, wszystko wygląda zajebiście. I co ciekawe, tą grę można przełączyć jednym klawiszem, także nagle staje się swoją starą wersją sprzed lat. I pyk, pyk, przełączamy sobie. No genialne, nikt wcześniej chyba czegoś takiego nie zrobił.
No tylko wiesz, tego nie robił stricte Blizzard, tylko Vicarious Vision.
Czyli Blizzard.
Ma nie bardziej Activision?
A w sumie obie te firmy to jest jedno i to samo. Nie wiem, kto kupił. To znaczy oboje kupili, bo to jest jedna duża spółka.
No tak. No bo tutaj trzeba wspomnieć, że w pewnym momencie, już nie pamiętam w którym roku, niech sobie tylko wrzucę okiem, Blizzard został kupiony właśnie przez Activision i od tego momentu powstała właśnie firma Activision Blizzard.
I od tego czasu wszystko się zaczęło srać, bo Activision to nie jest dobra firma i wszystko winnym jest zarząd tak naprawdę, bo deweloperzy w Blizzardzie nadal stoją na wysokim poziomie, ale pieniądz to pieniądz i taki tam ten kotik, to on musi sobie zdobyć hajs. No zresztą on już hajsu od cholery zdobył, to on teraz tylko chce dostać hajs tak, żeby wyjść z Blizzarda, czyli wiecie, już wszystko eksploduje, idzie do Microsoftu i on tylko dostanie hajs na, wiecie, już na te wyjście i jest zadowolony.
Tak, 2008, sorry, 2006 rok to był chyba, albo 8 chyba, kiedy Activision wykupił Blizzarda.
Ale wiesz, w jakiej sytuacji to było, bo się oboje jakby wykupili, w cudzysłowie, z giełdy, bo pamiętam, że była sytuacja, gdzie ich większość udziałów była przez jakąś firmę, nie Viacom, jakaś taka typowa typu Warner Bros., tylko nie Warner, taka duża jakby spółka, która po prostu szła stuprocentowo na profit, w sensie miała wyjebane w to, co inne firmy robią, mają tylko dawać hajs, no i się wykupili z tego, więc no tyle dobrego, bo to jeszcze gorsze byłoby, gdyby byli w tamtych rękach.
Z takich staroci mówiliśmy o Lost Vikings, czy tam Vikings, a tu jeszcze widzę Blackthorn, bardzo fajna platformówka, też którą kojarzę z Amigi. Biegało się gościem po platformach, strzelało do różnych z Wall-i i ona była dosyć krwawa i mroczna. Więc można powiedzieć, że ten mrok w wielu grach chyba towarzyszy. No ale tu widzę też Superman, te samochodziki, no, ci wikingowie to wesoła gierka. Nie no, jednak nie ma jakiegoś mroku tutaj. Może ci mroczni poodchodzili, ci wszyscy, co wspominaliśmy wcześniej, poodchodzili, bo za mało mroczny się robi Blizzard.
Też. Ale zapominacie o no, wkładzie dzisiejszy esport Blizzarda, bo to jest ogromna w ogóle rzecz, o której często ludzie zapominają. Mówimy tutaj o
narodowym sporcie Korei.
StarCraft, prawda? Mówimy tutaj o League of Legends, które wywodzi się tak naprawdę z gier Blizzarda, bo wywodzi się z Doty. Uwaga, Dota to był mod do Warcrafta. Defendant of the Ancient, coś takiego, nie? Czyli tak, tak. Obrońcy starożytnych. Dota 2 to był taki myk w ogóle, że Blizzard się wkurwił maksymalnie, bo oni chcieli robić Dotę dwójkę. Ale niestety Valve sobie wykupiło, jak to Valve lubi robić, moderów i powiedzieli, no to teraz wy robicie nam Dotę.
Ale chyba tam była sprawa jakaś w sądzie właśnie, tak, kto ma do tego prawo i wtedy oni wygrali.
No bo Valve wykupiło sobie moderów, czyli ludzi, którzy to stworzyli. Widzisz, no pieniądze robią swoje.
I chyba od tego czasu w większości gier Blizzard zaczął dawać w EULA, tak się nazywają te prawa do użytkowania, że utworzone mapy i mody dla tej gry to są dla tych, są dziełem Blizzarda tak jakby.
No, no i widać, no prawo to jest prawo, piękna rzecz, ładnie się walczyli, no ale co, jeszcze nie tylko, bo przecież ludzie tutaj Overwatch to też był, no miał potencjał, okej, okay, może nie, że był, ale miał potencjał.
Overwatch miał być początkowo projektem Titan, o ile dobrze kojarzę, czyli grą, która powstawała wiele, wiele lat i ostatecznie właśnie wyciągnęli ten tryb strzelania w świat i tak dalej i utworzyli z tego właśnie Overwatcha.
No i wraca to wszystko wraca z Overwatchem 2, no to będzie jeszcze większa wtopa niż Diablo Immortal. Jak myślicie, że Diablo Immortal to była wtopa, to czekajcie, aż Overwatch 2 wyjdzie, to wtedy zobaczycie, co znaczy spartaczyć, kurwa, rzecz. Czyli wydać dokładnie to samo po raz drugi.
Powiem ci, że jeżeli chodzi o wtopy Blizzardu, żeby tak nie tylko słodzić, że najlepsze gry na świecie, tutaj warto wspomnieć właśnie, tak jak Wanda zapytał o Warcraft 3 Reforged. Byłem jedną z tych osób, które załapały się na tak zwany hype train. Jechałem tą ciówcią i się wykoleiliśmy. Bo ja uznałem, że jak można zepsuć grę, która jest genialna, która ma wspaniałą historię, jest prosta. Tego się nie da zepsuć, tak? Poprawił grafikę, będzie fajnie. Ojej, jak się rozczarowałem.
A ja tutaj chciałbym małe sprostowanko, bo Van Dust pisał, że Black Thorna nie było na Amigę i wygląda na to, że faktycznie, no przysiągłbym, że grałem w to na Amidze. Może zbyt się mocno zasugerowałem jakością grafiki i pomyliło się. No to widać na PC-cie, ale to pewnie był jeszcze, nie wiem, DOS. Wiem, że ta gra była też pod innym tytułem, Black Hawk. Taka stara gra, no ona jest na Game Boya Advance, Segi, no ale Amiga faktycznie już mogłaby mieć problemy. No, chociaż jest wiele gier, które wyglądają po prostu różnie na różnych platformach starych, na przykład Final Fight, te automatowe gry. Większość z tych automatowych gier ma swoje odpowiedniki amigowe i one są mocno uproszczone, ale są. Sorry, trochę takie zboczenie z tematu na Amigę. A czy na Amidze by poszedł Diablo?
Jakby sportowali, to pewnie tak.
Może jedynka, taka dobrze sportowana.
No, ale na pewno by różniło się mocno pewnymi niuansami. Diablo miało genialny model oświetlenia, to znaczy dało się wycisnąć jakby wszystko z tej izometrii, bo to pierwsze nie było 3D, drugie też w sumie nie. I tam bardzo fajne oświetlenie jest, jakby ten świat jest taki żywy, nie?
Tak.
Dwójka to było pseudo, znaczy już trochę było 3D, bo niektóre obiekty były renderowane, ale potwory były 2D i większej rzeczy. Tam obiekty, wiem, że tak to było, a reszta, cienie, wszystko inne to było baked, czyli takie pseudo 3D, które no, w zasadzie działało, więc się cieszyli.
Nie wiem, czy nie moglibyśmy tego nazwać 2,5D po prostu, bo tam już jest w to włożona faktycznie ta przestrzenność jakby na etapie projektowania gry, że masz pewną matrycę, która jest, wiesz, przechylona w przestrzeni 3D już. To nie jest tak do końca składane ze sprite'ów izometrycznie, jak w Falloutach na przykład. Na innej trochę zasadzie, wydaje mi się. Mówię o Diablo 2, bo Diablo 1 to,
tak,
to nie...
Tak. Nie, Diablo 2, ale mogę się mylić, mi się zdaje, że ma pewne obiekty trójwymiarowe, to znaczy na mapie ogólnie, ale nie mówimy o postaciach.
Tak, ale ja mówię o takim ogólnym bardzo 3D, że powiedzmy masz sprite'a miejscowego po prostu w przestrzeni 3D na przykład, na pewnym rzucie, który nie do końca jest izometryczny. To jest po prostu bardzo wąski kąt widzenia ustawiony, ten field of view, nie? Na przykład, takie triki. Wiesz, takie już 2,5D, nie? W pełnym tego słowa znaczeniu. No, są przygodówki, które się robi w 2,5D, że masz jakby lokację rozłożoną na bryłę. Wiesz, jest to de facto przestrzeń 3D, ale ona jakby emuluje 2D. Wiadomo, o co chodzi, nie?
No, spoko. Nie jest to niezrozumiałe. Ja mogę, jeśli chodzi o Diablo 2, To miałem powiedzieć o tym Resurrected, dlatego ono tak dobrze wyglądał. To jest Diablo 2, to znaczy to jest ten sam silnik, te same błędy, te same rzeczy, tylko ładnie wportowane w 3D, czyli na bazie Diablo 2 po prostu zrobili wersję 3D, bo dlatego możesz tak ładnie zmieniać, bo tak naprawdę pod bebechami to jest ta sama gra, w sensie ten sam silnik.
Aha, o kurczę.
Tak, z tego co kojarzę, tam po prostu zmienili model renderowania chyba na nowszego DirectX'a i tam, żeby obsługiwało tekstury wyższej rozdzielczości. Tak naprawdę główna praca, jaka ich to polegało, to na zrobieniu właśnie tych nowych tekstur, żeby to wyglądało jak najbardziej tak jak stare tekstury.
Dlatego nie ma na przykład fizyki, która w większości gier byłaby banalna do zaimplementowania, co nie? Tylko no tutaj nie dało się, no bo wszystko było na sztywno robione. Tak jak w Diablo 2, czyli śmierć to jest po prostu... Wtedy tam był sprite, no a tutaj to jest po prostu... No pada na ziemię, no i tyle.
Tak.
Myślę, że wyznacznikiem takiej pewnej maestrii danego studia, takiego... No, to, że masz dobrych specjalistów od kodu, dobrych wizjonerów i oni to wszystko ubierają w fantastyczne rzeczy, bo popatrzcie, od dłuższego czasu można sobie po prostu kupić, każdy sobie może kupić za, nie wiem, za parę euro jakiś silnik do hack and slashów. Pod Unity założę się, że jest dużo do wyboru na Asset Store, ale mało komu się uda doprowadzić gry do perfekcji takiej, dopracować wszystko starannie. Myślę, że są takie studia, które słyną z tego, nie wiem, Rockstar Games, pewnie można by tu zakwalifikować.
No, nie schodzi,
ale...
Nie, już znowu trylogię o to. Znaczy oni tego nie zrobili, ale to ich nie usprawiedliwia. a Vicarius, ten, który właśnie remaster zrobił Diablo 2, które tak naprawdę już jest w Blizzardzie, bo oni zostali wykupieni. Wiesz, jaka jest ich historia. Oni zrobili trylogię tą Crasha, zrobili tego Spyro Reignited, zrobili Tony Hawk'a i Diablo 2. Oni same kurwa remastery zrobili. Każdy z remasterów był fenomenalny.
No i to jest powiedzmy jakiś wskaźnik tego, jak dobrze zaczynać swoją historię, tak?
No, no dobra firma, tylko żeby nie skończyła tak jak no powiedzmy ci, co robią tego. Jak to się nazywa? No, Activision. No, tak jak Activision, czyli robimy odgrzewane kotlety co rok. Bo EA to już nawet nie mówię, bo gdyby EA wykupiło Vicarious Visions, to już by tej firmy nie było.
No pewnie.
Ja myślę, że są takie etapy w życiu każdego studia czy wydawcy, że sobie decyduje, czy chce bardziej iść na masę, robić jakieś rzeczy popularne, dla gawiedzi, jak to się mówi, bardziej trochę, czy pozostać kultowym studio, które będzie się trzymało swoich zasad, robiło grę 5 lat i ja słyszałem, że w studio Blizzard, to tam są tacy fascynaci, że są ludzie kochający gry naprawdę i pasjonaci, a pasjonaci zawsze robią trochę inaczej. Czy to serial gwiezdnowojenny, czy grę, no nie?
Ja na chwilę was zostawię i zaraz wracam.
Dobrze, to ja przyjmuję tutaj pałeczkę współprowadzącego. No, coś bym cię podpytał, Gumball, jeśli jeszcze chcesz zostać na antenie.
Nie ma problemu, mogę zostać bez problemu.
To nie wiem, no, mógłbym cię na przykład zapytać o Blizzardzie możemy gadać. Czy widziałeś, czy spotkałeś się może z RPG-iem papierowym Diablo? Wiem, że takowy wyszedł i wiesz, no, normalny z mistrzem gry RPG w uniwersum Diablo.
Nie, niestety nie, ale jak to wygląda?
No nie wiem, grałeś w papierowe RPG?
Niestety nie, ale wiem jak to wygląda. Trochę, mam pojęcie pewne.
A, widzisz, to jednak się czasy zmieniają. Z mojego pokolenia to co drugi jak zapytasz, to wiesz, grało. No to była chyba kiedyś popularniejsza trochę zabawa niż dzisiaj, bo dziś jest dużo alternatyw ciekawych. No, a w każdym razie takie papierowe RPG z mistrzem gry, z kostkami, gdzie masz rozpisany świat. I właściwie jedna osoba wymyśla przygody w tym świecie dla pozostałych i rozwiązana jest jakoś tam walka na kostki. Ciekawa. Książki w uniwersum Diablo też. Może ktoś czytał? Ja szczerze mówiąc nie. Chyba fragment czytałem, kiedyś się ściągnąłem. Kawałek przeczytałem, jakoś mnie nie porwało, więc...
No, ja powiem tak, też czytam sobie, co to Vicarious robiło. Jezu, to jest firma, która same porty robiła. I to sobie całkiem dobrze radzą. Kurde, nawet nie widziałem, że firma, która robi same porty, to może mieć takiego skilla w sumie.
No, porty? Ale... Porty, czyli takie spodnie robią, tak?
Tak. No, portują z gry, bo patrzę, że ich tak naprawdę katalog to same wersje gier już na inne platformy. Lub ewentualnie jakieś remastery. Remastery to już później robili, ale na początku same portowanie gier. No spoko. No to jest ciekawe. Ja pierwszy raz w ogóle widzę taką firmę, która zajmuje się głównie portowaniem.
Tak teraz...
Aha, przepraszam, to jeszcze mikrofon miałem wyciszony. Akulok z Warszawy? Tylko zajmują się testami. Przepraszam, nie testami, tylko testy i portowanie.
Nie znam, to mówię, okay. Że pierwszy raz słyszę o takich firmach, to ja nigdy nie słyszałem o firmach, które by tylko portowały, nic więcej, w sensie nawet ani jednej gry nie wyprodukowały.
A widzisz?
No są, ewidentnie.
Chociaż... Chyba sporo, znaczy to nie jest jakieś nowe chyba zjawisko.
Tylko się o tym nie mówi po prostu. No tak jak ta firma, co przecież Grove Street Games, czy coś takiego, jak oni się teraz nazwali, bo teraz wcześniej inaczej się nazywali, ci co dla Rockstara robią, to też same porty, ale to jakieś partacze są, no to tam raczej ich bym nie chwalił.
Ciekawe, no Gumball, jesteś użytkownikiem VR-a, to sobie wyobraźmy, że powstanie za jakiś czas gra Diablo na VR. Tak sobie wyobrażam, biegniesz sobie tak, o fajna rzeczywistość, jakiś loszek, wchodzisz, a tam jakieś zwłoki nagle spadają na ciebie, demon wypada, pluje na ciebie, jakiś plugawe demony i anioły i Lilith. Można się zesrać, krótko mówiąc. No.
Nie pasuje uniwersum niestety do VR, bo no, ten styl gry nie da się przenieść tak łatwo.
Czy ja wiem? Pomyśl sobie o takiej grze na VR-a Sword and Sorcery, tak? To jest gra, w której no, walczysz mieczem głównie, albo tam czarujesz sobie.
Tak, tak, tylko nie przeniesiesz tego stylu szybkiej gry, wiesz, że to trzeba szybko, bo jednak w VR-ze to jest wolne, no ty jesteś człowiekiem tylko, prawda, nie jesteś kurwa maszyną, więc no największym ograniczeniem VR-a jest sam człowiek po prostu i to już nie będzie takie efektowne, jasne, można zrobić sztuczki, ale dlatego na przykład lepiej się gra w takie gry jak Skyrim na przykład w VR-ze, no bo Skyrim jest po prostu powolną grą, tam się powoli atakuje, powoli się tam wszystko robi. No i przez to, że to jest pierwszej osoby już gra, to całkiem to dobrze wygląda, chociaż trzeba troszkę poprawiać tę grę, bo jak to zwykle z grami Bethesdy dużo modów, tylko poprawiających. Do gier Blizzarda to raczej mody doskonalące.
No, tak a propos Bethesdy, no to w zeszłym roku gruchnęła wiadomość, że Blizzard został wykupiony przez Microsoft, prawda? A chwilę temu Bethesda została kupiona. Tylko, że o ile mnie pamięć nie myli, to ile tam miliardów zostało zapłacone za Blizzard?
Oj, więcej.
60?
Nie zapominajmy, że tam jest nie tylko Blizzard i Activision, tam jest trzecia firma.
King bodajże.
I oni zapominają, ona robi tak grubą kasę, że no, to przy Call of Duty jest nic.
Tak, Candy Crush Saga, te sprawy.
No, babcia płaci.
No. Kurczę, Bethesda wydawała mi się też taką lekko mrocznawą, mrocznawym studiem, firmą, wydawcą, ale to jeden pochłania drugiego, niczym lewiatan diabelski tutaj. Bethesda jakiś czas temu kogoś przejęła, dużego, ID Software chyba, tak?
Tak.
A potem Bethesdę połyka jeszcze większy lewiatan, szatan wszystkich szatanów, Bill Gates.
Ano, ale ja wam powiem lepszą.
No właśnie, przerwę ci na chwilę. Właśnie tutaj pisze super Bulkas, że Zenimax Bethesdę jeszcze wcześniej wchłonął. No.
Tak.
I dopiero to wszystko wchłonął Microsoft.
Tak, Zenimax, dokładnie. Ale te wchłonięcia są śmieszne troszkę. Tu o dwóch sytuacjach powiem. Pierwszej takiej, bo wiecie, pierwsze Halo produkowała firma, która robiła, potem robiła gry typu, czekaj, oni zrobili, no kurde, czemu ja mam tak słabo pamięć teraz? Widzisz, ja to mam pięknie, bo ja zawsze mam słabość do tych nazw, bo po prostu nie zapamiętuję gier. Destiny 2, oni zrobili Destiny, oni tak naprawdę poza Halo nie robili zbyt wiele. Nawet nie wiem, jak ta firma się nazywa, bo tam sobie byli. I oni zostali wykupieni przez Activision pierwszy, nie? I Activision Blizzard. I dokładnie w momencie, tak 2 lata wcześniej, 3 lata, nie wiem ile, się wycofali z tej firmy i kupił ją, proszę bardzo, Microsoft. Gdyby się nie wycofali, proszę bardzo, mieliby znowu firmę, która mogłaby im robić Halo. Ale z drugiej...
Tak. No, tak podsumowując, to, przepraszam, to wtrącę, że Google podpowiada jakby takie podsumowanie. Microsoft już kilka miesięcy temu zapowiedział, że zamierza wykupić firmę Zenimax Media, do której należy 8 deweloperów gier, w tym Bethesda, ID Software, czyli no Zenimax wykupił też ID Software, czyli to, co powiedziałem, że Bethesda. Bo tak się mówi, no.
Tak.
Nie mówimy Zenimax, chociaż z tego co pamiętam, logo Zenimax pojawiało się równorzędnie z logiem Bethesda, na przykład w Oblivionach, w Morrowindach. No, nevermind, sorry, to takie wtrącenie tylko.
No, ale tak, tutaj powiedzmy cały czas są jakieś krążenia, no ale tak, tak jak Microsoft kupił sobie a to Bethesda, a to Blizzarda, tak? To z drugiej strony mamy przecież ten chiński koncern, jak się on tam nazywał? Tencent? Tencent? Tak.
Ojej.
Tak, to jest gruba ryba, nie? Że jak Microsoft jest lewiatanem, to tutaj już mamy takiego naprawdę pożeracza planet.
Też nie radzą sobie aż tak dobrze na rynku naszym, mimo wszystko. Oni raczej radzą sobie dobrze na rynkach azjatyckich. Mówimy tu Japonia, Chiny, może Indie, Korea Południowa, prawda? Mówimy League of Legends, przecież tam od cholery grają tego, a to jest bardzo, bardzo popularna tam gra i to jest też właśnie w większości sponsorowane przez Tencent. Jak sobie spojrzysz na firmę Riot, to przecież ona jest chyba właśnie pod skrzydłami Tencentu, więc Tencent sobie dobrze radzi w takich rzeczach, ale niestety nie na naszym rynku, takim typowo europejskim lub amerykańskim, bo bądź co, bądź my nie lubimy mikrotransakcji. Tam w Azji to jest spółka powszednia, a u nas nie, więc trochę to inaczej wygląda. No próbują atakować firmą Epic Games, która też jest fundowana przez Tencent. Możecie sobie spojrzeć w jej akcje na giełdzie, kto tam posiada. No więc są przez Tencent dosyć sporo objęci i oni próbują w ten sposób łapać te europejsko-amerykańskie rynki. No teoretycznie mają duży rynek mobilny, bo jest jedna z najpopularniejszych gier właśnie tutaj, kurczę, ale Arena of Valor chyba tak się jakoś nazywało i te League of Legends Mobile, no to tak. No ale poza League of Legends to jakoś specjalnie ten Tencent chyba nie ma aż takiego...
A tymczasem Arwial na czacie pisze: działo się, gdy łączyłem swoją CD32 z Amigą, chyba 1200, aby korzystać z CD-ROMa. No, mógłby dodać, tu jeszcze się podłączało do telewizora Neptun, się chwytało za joystick i się czuło, jak się Pana Boga za nogi złapało. No, tak ludzie wspominają te dawne czasy. Widać, że słuchacze Nocnego Radia dzielą się na kilka kategorii. Jedni są tacy tu bardziej eksperccy, drudzy sobie wspominają czasy tam Spektruma, Amigi. I fajnie, ja myślę, że Czektur, chyba nie masz nic przeciwko, że twoja audycja po godzinach to jest tak też ogólnie trochę dla fanów różnych rzeczy związanych z komputerami. Nie musimy się w 100% na tym Blizzardzie zafiksować już
tak,
do końca.
Tak, jak najbardziej. No inaczej, ja to, co robimy po godzinach, jest po godzinach, tak? No, Blizzard jest głównym tematem.
Jasiu, jak robisz po godzinach, to po godzinach. I dla swoich, jak dla swoich słuchaczy, a dla siebie...
Tak, no. Czy mi się zdaje, czy pierwszą produkcją Blizzarda to były wyścigi?
Tak, dokładnie tak.
Jedne z pierwszych. Bo coś jeszcze wcześniej były jakieś gnioty.
Ale inaczej, wcześniej portowali, ale pierwszą były wyścigi, tak. O tym wspominałem na samym początku.
A taką pierwszą, którą wszyscy pamiętają, to Lost Vikings. Ale wiem, mówiłeś o tym.
Tak. No, ale no, Blizzard, powiedzmy, do pewnego momentu był właśnie studiem, które robiło same rzeczy wspaniałe, zajebiste. Tak jak muzyka teraz w tle, która nam leci, tak, z Warcrafta 3. Ja muzykę z Warcrafta 3, z World of Warcraft, z Starcrafta uwielbiam słuchać sobie, cudzysłowie, tak wiecie, w tle, do pracy, bo to jest tak dobra muzyka, ale to było też powiązane, powiedzmy, to co się działo tam w tych grach Blizzardu, tak, audiowizualna cała ta sprawa, czy to właśnie ten mrok Diablo, czy już ta barwność Warcrafta 3, czy tam ten klimat Starcrafta, to było coś.
No ja może dodam coś od siebie. Mhm. Powiedz mi, czy to o tym mówiłeś, czy mówiłeś o Blizzard North, dokładnej historii?
Nie. Tylko tyle, że oni zaczęli robić Diablo jako inna firma.
No właśnie, to no. Ważna jest historia Blizzard North, bo ona też pokazuje pewien problem w Blizzardzie, bo Blizzard składa się z wielu firm. Blizzard North, Blizzard ten zwykły, teraz Blizzard Albany, czyli to Vicarious. No i oni mają pod sobą pewne firmy współrzędne. Sam Blizzard jako firma ogólna robiło Warcrafta bardziej. Oni skupiali się na Warcrafcie, Starcrafcie i to były ich gry, nie Diablo. Diablo to była gra firmy Blizzard North, a oni się nazywali przed tym, teraz wygoogluję, żeby nie było, bo no. Nie pamiętam. Bo oni mieli swoją nazwę, tam jakoś Wizard się nazywali chyba.
Nie, już to sprawdzałem wcześniej, to się wcześniej nazywało... ojejku, znowu muszę znaleźć.
mieli taką fajną nazwę. Kondor chyba.
Kondor, tak.
Tak, Kondor. No i mieli tą swoją, to Diablo, w ogóle Diablo miało być grą typu Fallout. To jest ciekawa sprawa, że to miała być gra, w której turówka jest po prostu. No ale tak sobie zrobili to i przyspieszyli. Taki był myk, że przyspieszyli tą grę do maksimum i patrzą, kurde, to jest fajne.
No, wiesz co, Gumball, sorry ci przerwę, ale mam wrażenie, że nie słuchałeś od początku naszej audycji chyba. No.
Ale ja tak...
Nie, tu daję znaka, że może też w ogóle damy szansę innym, może ktoś jeszcze do nas drygnie. Ja dzisiaj nie mogę tak długo z Czektulem siedzieć, a może jeszcze ktoś by do nas zadzwonił, tak więc
jasne.
Będę ci dziękował tu Gumballu od siebie.
Dziękuję. No nic, czy nie chcecie wiedzieć, że Norw został wyjebany? To Diablo 3 zostało tak
zbudowane? Wspaniały. Dziękuję panu, że pan zadzwonił. Po prostu uhonorował pan tą audycję swoją obecnością. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
No dobrze. Dobrze, to na razie.
Na razie.
No hej.
Jaki urażony.
No bo chciało powiedzieć historię, a ty go tak wrednie złapałeś za dupsko i wywaliłeś za drzwi.
No może faktycznie trochę tak to wyszło. Ty, ale on tu 45 minut siedzi, a ja jestem jednak tutaj, wiesz, patrzę, co ludzie gadają i mi ludzie donieśli, że niektórzy już ich męczy Gumball, bo w każdej audycji ekspert od wszystkiego. No dzisiaj to faktycznie no, jego hobby, ale on wszechobecny, więc tak tutaj faktycznie mało subtelnie.
To może, bo tak do której mniej więcej planujesz siedzieć dzisiaj?
Nie wiem, tak pół godzinki max, nie?
Okay.
Pół godzinki max. No i tak z tego też powodu trochę daję znaka, bo trzeba też mieć zawsze na względzie, że może ktoś inny chciałby jeszcze
Jasne. Myślałem, że trochę więcej czasu masz, ale dobrze. W takim razie musimy trochę sprężyć poślady. No i dobrze. Coś tu jeszcze Wanda pisze. Krawiec, tego po prostu normalnie wypierdoliłeś. Wanda pisze.
No może. No,
tak bywa.
W radio. Ja tu jestem kierownik i jest ze mną współkierownik, pan redaktor naczelny, wicenaczelny. No.
Dobrze, to jak już rozmawialiśmy o Diablo tyle, to może właśnie powiedzmy coś o Warcraftcie. I już powiedzmy może o tym, że Warcraft to była pierwsza gra chyba, albo pierwsze dzieło, gdzie pokazali orków jako nie zdziczałe postacie, jakieś tam bestie, tylko orkowie w Warcraftcie to były jednak takie honorowe stworzenia, prawda? Nie wiem, jak to tak poprawnie, ładnie powiedzieć.
No, kto pamięta z nocnego radia Alosa, to Alos zawsze był wielkim miłośnikiem orków i tam się interesował. Takie orki, tu orki. No tak, miał taką sympatię jakoś do tych orków. No i może faktycznie w tym World of Warcraft, no bo można było grać orkami przede wszystkim, nie?
Tak. No bo jeżeli mamy przed oczami takie orki, które są, nazwijmy je tolkienowskie, prawda? Czyli jakieś tam zielone ludziki, które są jakieś tam zmutowane, ryje pokrzywione we wszystkie strony, jakieś tam kływy stają, to w tym przypadku normalnie orki to byli najeźdźcy z kosmosu w historii Warcrafta, prawda? Oni przeszli przez tak zwany Dark Portal, czyli portal, który łączył świat Draenor z Azeroth, czyli tym światem, w którym się dzieje cała historia. I oni przez to, że tam używali magii Fel, czyli magii demonów, dlatego stali się zieloni po przejściu przez portal, przed przejściem, bo wtedy oni właśnie tam jakieś rytuały odprawiali. No, ale powiedzmy, każda z tych gier ma tak głęboką historię już w tym momencie rozpisaną, że można by było naprawdę robić potężne tomiszcza. Istnieją chyba to potężne tomiszcza na temat każdej z tych gier. Ale jeżeli chodzi o wtopy Blizzardu z ostatnich lat, to właśnie jedną z pierwszych większych wtop, do której się prawie nie przyznają, że całkowicie temat próbują wyciszyć, to jest właśnie Warcraft 3 Reforged. To jest gra, remake gry naprawdę wspaniałej, o której już tam było chwilę wstępu wspomniane, gdzie, tak jak powiedziałem, nie można było zepsuć tak dobrej gry, a jednak im się udało. były obietnice wprowadzenia jakichś tam lekkich zmian na temat połączenia tam do tego Battle.netu, żeby można było wspólnie grać z innymi osobami, które mają starszą wersję Warcrafta 3. I co z tego wyszło? Osoby, które miały kupioną starą grę, automatycznie podczas pobierania ze strony Blizzardu mają aktualizowaną do tej nowej, która jest spaprana. Aktorzy głosowi niektórzy w oryginalnej angielskiej wersji zostali wykopani. Tam, powiedzmy, były jakieś akcje związane z molestowaniem i się okazało, że koleś jest niewinny, ale i tak go wykopali. I co jeszcze z takich rzeczy? I ogólnie całe wykonanie, błędy, jakie w tej grze były zawarte, powodowały, że ta gra była niemalże niegrywalna w pierwszym okresie powstania. I dopiero po jakimś czasie udało się Blizzardowi jakoś ten problem rozwiązać, jakoś tam ponaprawiać te błędy.
Czyli niekoniecznie tacy mistrzowie kodu, jak myślałem, koniecznie, bo tak. Też babole wypuszczają. Tak. A tutaj na czacie pisze Vandust, tak, Warcrafty pokazały inne oblicze orków, złamali schematy. Ja bym tutaj sparafrazował nawet słowa naszego wielkiego rodaka, że Warcraft odmienił oblicze orków, tych orków. No, coś takiego, nie?
Tak. No. I w ogóle ciekawostką jest na temat Blizzarda jeszcze to, tam powiedzmy, na razie w topie jeszcze zostawmy, że do każdej z tych gier powstaje dużo książek, które rozszerzają uniwersum. Nie wiem, czy ty czytałeś jakieś książki, czy to o Diablo, czy to o Warcraftcie, albo Starcraftcie?
Szczerze mówiąc, to kiedyś, owszem, czytałem dużo książek opartych o światy RPG, o gry, ale to jeszcze były inne czasy trochę. Dragonlance, Forgotten Realms, jeśli chodzi o
Legenda Druista.
Tak, tego typu rzeczy. Dużo tego się zaczytywałem. Bardzo lubiłem te opowieści fantastyczne. A ten etap, gdzie już były książki w świecie Warcrafta, mnie niestety jakoś ominął. Chociaż może po prostu się na nie jakoś nie natknąłem.
Jasne.
Nie wiem, ale czytałem książki w świecie Warhammera też, AD&D, Cyberpunka to nie wiem, czy właściwie wyszły oprócz tych powszechnie znanych, uznawanych za klasykę. No, ale to tak zbaczając, że tak brzydko.
Okej. Okay. No to ja na przykład mam trylogię, co prawda na Kindlu, Wojna Grzechu, to jest seria książek właśnie z uniwersum Diablo, gdzie opowiada historia o tym, o tych nefalemach, które były w Diablo 3. Jak to się mniej więcej tam zaczęło, jak to wyglądało i to, powiedzmy, nie było takie hero fantasy jak w Diablo 3, tak, że masz bohatera potężnego nefalema, który rozwala potwory gołymi rękami, tylko pokazane to było raczej jako, że o, koleś ma jakąś tam moc i on, mając jakąś wiedzę, idzie przed siebie i, powiedzmy, z jakichś tam swoich zwolenników zbiera po drodze. Trochę to wyglądało jak tworzenie jakiegoś tam kościoła. I przy okazji w pewnym momencie było wyjaśnienie na przykład stworzenia tego sanktuarium, czyli tego świata Diablo. Takie trochę kiblowe czytadło, ale w ciekawy sposób rozszerza właśnie wizję tego uniwersum. Tam trzy książki są bodajże w tej serii.
No, to może nawet sięgnę sobie, spróbuję, zobaczę, co to za cudo.
Bardzo lekka lektura taka właśnie.
A ja mam ciekawostkę jeszcze może taką, że Krowi Poziom legendarny.
O tak.
To jest ciekawa historia, bo w Diablo 1 w pewnym momencie taka plotka się rozprzestrzeniła, że istnieje jakiś tajny Krowi Poziom, do którego można się przenieść. Nie wiem, jaka jest dokładnie historia tego, czy były jakieś fejki, czy coś. W każdym razie wszyscy byli przekonani, że jest ten Krowi Poziom, gdzie jakieś krowy nas demoniczne tam atakują, przez portal można się jakiś przenieść, jak coś tam zrobisz, ale to się okazało plotką. I specjalnie twórcy się tym sugerując, wprowadzili prawdziwy krowi tajny poziom w części drugiej. I takie zabiegi czasami się pojawiają przy różnych grach. W Mortal Kombat z kolei, w słynnej też serii gier komputerowych, no to tam po prostu poszła plotka, że jest jakiś ninja cały czarny.
No, Cybot.
Cybot, tak, faktycznie. No i też to była pierwsza plotka, a potem on faktycznie się pojawił w którejś części. Stworzono go jakby z plotki, no to ciekawe zjawisko.
Tak, ciekawostką jest, że w Diablo 3 nie było krowiego poziomu. Nawet były podczas ekranów ładowania informacje, że krowi poziom to wierutna bujda. Co się później okazało, że tak, nie ma krowiego poziomu. Jest poziom z kucykami, żelkami, jakimiś tam pluszowymi misiami. I to odpowiadało, to było odpowiedzią na to, że właśnie cukierkowy jest Diablo 3. Dlatego twórcy dodali taki ultra cukierkowy świat.
Na pewno o wartości gry, danej serii, marki, nawet być może przy pozbywaniu się jej, przy sprzedawaniu, to też się to liczy wszystko i jest różnych plotek wokół różnych gier, smaczków, nie? Co ludzie tam sobie przekazują, co się działo, jakieś kontrowersje, to wszystko buduje jakąś markę, znaczy siłę marki, nie?
Tak, tak. Ja jeszcze tylko tak powiem, że jak chcecie zadzwonić, to śmiało, dzwońcie Nocne Radio na Skype'ie, możemy pogadać sobie o Blizzardzie jeszcze chwileczkę.
Ja specjalnie Gambola wyrzuciłem, takiego porządnego człowieka, licząc, że ktoś zadzwoni, może jeszcze, żeby dać wam szansę, a wy co?
Jasne, Vandast, ja liczę na ciebie naprawdę mocno. Nie tylko będziemy na Discordzie gadać, zapraszam cię tutaj.
Ja też serdecznie, jak najserdeczniej pana zapraszam. No, także i możemy też w takiej części tu ostatnie chwilę z audycją, no to można trochę luźniej w ogóle sobie, chcecie powspominać Amigę, to walcie i opowiedzcie, jak była cudowna gra Batman na przykład.
Tak. No, a ja tutaj jeszcze w międzyczasie chciałbym powiedzieć o ostatniej, największej w topie Blizzardu, czyli pozwowi, który wytoczył stan Kalifornia Blizzardowi o to, że były różne harassmenty, molestowania kobiet, nierówne traktowanie i z tego powodu dużo osób straciło pracę. Tam główny scenarzysta gry World of Warcraft z dnia na dzień po prostu odszedł z roboty i nikt nie wiedział, co się dzieje. I okazało się tam kilka dni później właśnie, że FBI czy tam jakieś inne biuro śledcze siedzi na Blizzardzie i tam robią dochodzenie.
No, czyli coś tam się działo. Faktycznie tam dużo osób opuściło. No, jak mówiliśmy, cała stara gwardia, można powiedzieć, już jest nieobecna w Blizzardzie. No, zmienia się firma. Będą przeróżne pewnie gry teraz wydawali. No, ale co, Microsoft w rezultacie już wszystko wykupił? Co będzie? Wszystko od Microsoftu. Będziesz miał programy, wszystkie gry od Microsoftu, wszystkie zabawki, kolorowanki i filmiki od Disneya, a wszystkie cukierki, żywność, chleb, boczek wędzony i krakersy będziesz miał od kogo? Od Monsanto na przykład.
Tak. No, ale ten... nie no, pamiętaj, że jeszcze jest chiński Tencent. Spokojnie.
Nie, ja myślę, że ostatecznie od Bayera będziesz miał wszystkie te rzeczy takie na co dzień używane. Od tak, Bayera.
Od Bayera.
No, tam wcześniej Cyklon B, tak dalej, a w końcu doszli do takiego, że wszystko będziesz miał od Bayera. Oprócz gier i filmów, bo to będą od Disney, od Microsoft.
A co do Diablo jeszcze? Nie wiem, ty w końcu spróbowałeś tego Diablo Immortal nowego, które wyszło w zeszłym tygodniu? Czy teraz wyszło? Już nie pamiętam. W zeszłym tygodniu chyba.
Zniechęciłem się. Ostatecznie pomyślałem, że jednak nie chcę, szkoda mi czasu, bo jak jest pay to win, to mnie to całkowicie odstrasza.
Jasne. No, powiem ci, że pograłem chwilę i też jakoś tak nie wciągnęło mnie to w ogóle, ale mam tutaj nagranie takiego znanego dosyć youtubera, powiedzmy, który gra w gry Blizzardu, który wrzucił na swojego Twittera nagranie. Ja to może pokażę, ty przejdź sobie może na chwilę na powiedzmy na wizję, to też sobie zobaczysz. Tylko sobie jeszcze zapauzuję tutaj podkładzik. No i dobrze, tu się przełączymy.
Tu włączam, tu wyłączam.
Dokładnie tak. No i siup.
So what we're gonna do here jak to w warsztacie
is I'm gonna run this.
And this rift right here is gonna cost me about $20. Yeah, it's really not a big deal. Oh, he's almost dead. Okay. Wow! So we're gonna do no crests I'm going to show you guys what just an average run looks like, okay? All right, let's see the loot. Wait. There's no chest. I didn't get any upgrades.
What can I do for you?
Daj znać, jak będziesz miał obejrzane.
No, widzę. I co to jest za gameplay?
No to jest właśnie z tego Diablo Immortal, gdzie... gdzie... jak koleś zapłacił za jakieś tam specjalne przedmioty, które służą do wzmacniania szczelin, czyli tam powiedzmy takich, jak nazwijmy to, rajdów, tak? Na bossów. Dostał skrzynię i pełno legendarnych itemów, tak? Pomarańczowe przedmioty w Diablo to są te legendarne, tak? Najlepsze. A w momencie, kiedy ani jednego z tych przedmiotów nie użył do wzmocnienia tej szczeliny, nawet nie dostał skrzynki, z której by cokolwiek poleciało.
Ojojku, biedaczek. No, dzisiaj to takie czasy. Luty, ten lut, to się mówi, tak? Uh-huh. Że zbierasz różne rzeczy, którymi potem handel kwitnie na przykład. No, to, no, krótko mówiąc, Blizzard poszedł, ma jedną odnogę dodatkową, dodatkową mackę, która się wielu osobom nie spodoba, w tym mi i Czektulowi, i chyba wszystkim pewnie tutaj, a komuś się tam spodoba i idą na kasę, no też chcą zarobić. Ja nie muszę w to grać, wiesz, ja nie muszę w to grać. Ja sobie zagram w Diablo 4 i to będzie zupełnie inne Diablo.
Miej, to, miejmy nadzieję.
To jest jakieś Lego Diablo, tak dla mnie trochę, tam się wszystko błyszczy, świeci na żółciutko, na czerwoniutko. To jest jakieś Lego Diablo Lego?
No to wygląda tak jak Diablo 3. To jest graficznie niemalże to samo, moim zdaniem.
Moim zdaniem nie. Tu już Diablo 3 było jakieś takie miejscami mroczniejsze. To jakieś takie biegają ludki, Lego Diablo, kurwa, szkoda, że główki nie spadają i nie toczą się jeszcze. Pyk, pyk, pyk.
Ej, ale wiesz co, to ty pewnie mało grałeś w Diablo 3, bo w pewnym momencie to naprawdę tak wygląda Diablo 3. Że masz pełno tych, wiesz, pilarów pokazujących, gdzie leży przedmiot i wszędzie masz legendarne przedmioty.
To jest no spoko.
No.
Wiesz, ja mówię tak w tym momencie o wizualnym aspekcie trochę, no, nie? Że no. Wszystko się błyszczy, jak nie powiem komu jaja. No. Tak, no nie moja bajka, man, jak mawiał kapitan Tomek, nie moja bajka. Ja czekam na Diablo 4, chcę mroczne, gotyckie, przygnębiające, diabelskie, demoniczne i spaczone diabelską.
No, ja trochę liczę właśnie na to, że to Diablo 4 to jednak będzie to. No i trochę liczę na to, że World of Warcraft się odbuduje teraz, bo jednak w pewnym momencie cały ten klimat World of Warcraft poszedł w stronę, no to lecimy w kosmos, a teraz lecimy w zaświaty, no i na szczęście zakończyli wszystkie te wątki i może jednak znowu będzie bicie goblinów gdzieś tam pod Stormwind, czyli tym główną stolicą ludzi.
No, ja przypominam, że jak lubicie takie audycje, takie tematy, wam odpowiadają, miło wam się spędza czas, to zawsze możecie rzucić parę groszy na któryś z linków tutaj w opisie. Różne mamy tu tipli, jest redaktor Czektul, redaktor Krawiec i sami sobie możecie zdecydować, jak wam pasi. My to tak luźno podchodzimy, co komu pasi. To...
Dokładnie tak. No.
Ja bym dał Czektulowi... Na waszym miejscu ja bym dał Czektulowi, naprawdę. To jest wspaniały człowiek ogółem. Widzicie, takie tematy fajne dla fascynatów tu gier. No.
O, już mi tak nie słoć, już mi tak nie słoć. No. Ale myślę, że to może być też ciekawy pomysł, żeby na przykład pociągnąć dalej temat różnych studiów gier, tak? Na przykład Bethesda wziąć kiedyś na celownik, pogadać o Elder Scrollsach i nowych Falloutach. Co tam jeszcze Bethesda takiego ciekawego wydała w międzyczasie? I człowiek sobie to uświadamia, że Bethesda to chyba tylko Elder Scrollsy i Fallout nowy.
No ich najlepsze dzieła, zdecydowanie. Tak. I takie, które też się jakoś wpisały w rozwój gier. No, więc też ciekawy temat, bo to są dobre tematy, bo można każdorazowo też sobie pogawędzić różne historyjki związane z danym uniwersum, zastanowić się, czy są książki dobre w świecie tej gry, czy, jaki ten świat jest, o twórcach coś, no, różne tematy około nawet growe, bo czasem widzicie, schodzimy też na luźniejszą trochę formułę i odbiegamy czasem od tematu, robiąc jakieś dygresyjki.
Tak, tutaj Wandas pisze Hideo Kojima. Ja z chęcią bym pogadał o Kojimie, tylko nie mam żadnej wiedzy w tym temacie, więc tutaj musiałbym jakiegoś gościa, na przykład Wandasta, zaprosić, żeby powiedział coś właśnie, czy to o Metal Gear Solid serii, czy to o ich jakiś, o tego twórcy Kojimie, o jego innych dziełach. Nie wiem, Death Stranding tam było właśnie ostatnio takie głośne, podobno druga część powstaje. No, bo to też trzeba przyznać, że jest nietuzinkowy twórca.
Tak, czyli słuchajcie, przepraszam, gdyby ktoś chciał poprowadzić audycję, lubi jakąś, jakieś studio, orientuje się, no to zapraszamy do kontaktu, ale to z Czekturem uzgadniajcie. Ja się dzisiaj tu wkręciłem jako ekspert, ale tak naprawdę to szukałem Czektura, bo chciałem po prostu strasznie być w tej audycji, tak nakłamałem mu, że ja wiem, tam Blizzard opowiadam historię, a tak się wkręciłem trochę.
No i dobrze, fajnie było, mi się podobało. Ja zapraszam na Discorda, na Discordzie gadamy sobie różne tematy. Wczoraj dyskutowaliśmy o budowie do kompa dla jednego z naszych kochanych nocników, który składa komputer za 3000 i szukał jak najtańszej obudowy, która będzie jak najlepsza, i dyskutowaliśmy właśnie, co tam ciekawego wybrać.
To ja mam propozycję, można by z desek pilśniowych zbić gwoździami taką na kółeczka, jak wózek.
Powiem ci, że w niektórych przypadkach mogłoby to wyjść drożej, jakbyś chciał kupować tam te, wiesz, wszystkie, jak to się nazywa, te do wkrętów, pierdolniczki i tak dalej. Także wiesz, to czasami może wyjść drożej.
Cześć Krawiec, cześć Windman 95. No tak, można by jeszcze zrobić taką nadmuchiwaną obudowę, albo obudowę coś tańszego w ogóle, z kamienia obudowę a la Flintstonowie można zrobić do komputera, no. Ale to, tak mówiąc poważnie, to ja bym chciał mieć na przykład, kiedyś se kupię pewnie chłodzone wodą, to by mi odpowiadało.
No powiem ci, że aktualnie mam chłodzenie wodne założone pierwszy raz. I jest fajne, ciekawe, ciche. Co prawda trochę słychać pompę. Co prawda trochę słychać pompę, jak tak szumi, ale nie wiem, czy to jest wada fabryczna, czy to tak ma być.
Niech se szemrze niczym akwarium. Niektórzy sobie kupują akwarium, żeby im też coś szemrało fajnie. Rybki se pływają, delikatnie wodą poruszają.
Ej, ale kurde, ale mi teraz wjechałeś, miałem taki blast from the past. Przypomniało mi się w takim jednym radiu, jak rybki pływały, takie neonowe. Kurde, ale to było fajne.
Mi się też przypomniało, jak pewien rybka pływał w jednym radiu.
Dobra, kończymy audycję. Nikt nie dzwoni.
No, to jest smutasy z was. Takie nudziarze, geeki, tylko siedzą i ja nie zamierzam dzwonić do tego głupiego radia, ale chętnie posłucham. No. Nie ma odważniaków. Gdzie tu są herosi, anteny?
No, a jeżeli będziecie kiedyś chcieli jeszcze porozmawiać o, nie wiem, Warcraftcie, Diablo, Starcraftcie, a może nawet zagrać na antenie razem, nie wiem, w jakąś mapkę do Starcrafta albo Warcrafta 3, no to albo w Diablo 3 nawet, żeby zagrać wspólnie, no to zgadajmy się na Discordzie i czemu by nie?
No, zawsze możemy też powtórzyć trochę taką formułę, o której wcześniej mówiłem, nocnych igraszek i pograć w jakąś nietypową grę razem, wspólnie, a wy o to oglądacie na ekranie, ale na żywo właśnie, co ważne. Nie?
Dokładnie. No, także miejcie to, moi drodzy, na uwadze, a my się żegnamy. To tak był Czektul.
Krawculek, cześć.
Hej, hej.